Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Drodzy Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat: rola i zadania poczty w świecie globalnej wioski. Nasi goście, pan Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej S.A. Witam panie prezesie. Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Drugim gościem jest pan Paweł Usidus, prezes Poczta Polska Usługi Cyfrowe. Szczęść Boże, panie prezesie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panowie, dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia, za to, że mogliśmy już w pierwszej części na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam podejmować ten temat. Gdybyśmy chcieli podsumować to, co słyszeliśmy od słuchaczy, czy to, co jest ważne, istotne, bo Poczta Polska zawsze tak było, zresztą też z ogromnymi tradycjami firma, prawie 500 lat, najpoważniejszy, można powiedzieć, podmiot państwa polskiego, no ma ten wymiar narodowego operatora. Czy i jakie wyzwania, jak patrzycie, stoją przed państwem, ale też i przed Pocztą Polską?
Słusznie ojciec powiedział, jesteśmy firmą w zasadzie najstarszą istniejącą ciągle, bo nawet w okresie rozbiorów czy pod okupacją z inną nazwą, ale Poczta Polska zawsze działała i nadal mamy nadzieję, że działać będzie. Dzisiaj w formule, która prawnie się nazywa operator wyznaczony, to jest związane z tym, że zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej, z systemem takim regulacyjnym, który nas obowiązuje, istnieje coś takiego w usługach pocztowych jak powszechne usługi pocztowe, które są obowiązkiem państwa i my w imieniu państwa polskiego ten obowiązek spełniamy, świadcząc wszystkim obywatelom usługę pocztową. Do tego jesteśmy zobowiązani i to chcemy robić coraz lepiej. Dzisiaj możemy powiedzieć tak, że stoimy u progu kolejnej rewolucji czy kolejnej zmiany. Związane to jest z rozwojem technologii cyfrowych i musimy temu wyzwaniu sprostać. To jest tak naprawdę takie najpoważniejsze wyznanie strategiczne, ale oprócz tego przed naszą firmą jest takie wyzwanie, które można by w tym kontekście określić jako wyzwanie taktyczne, a mianowicie przed nami w najbliższym czasie czas odbudowy fundamentów Poczty Polskiej. Żeby sprostać temu wyzwaniu strategicznemu, musimy przywrócić podstawy funkcjonowania naszej firmy. To wiem, że brzmi w tej chwili dość twardo, ale jak patrzymy na realia naszej firmy, no to przed tym zadaniem tak naprawdę dzisiaj stoimy. Pewnie o szczegółach więcej w dalszej części wypowiedzi.
Jaka przyszłość Poczty Polskiej? To pytanie do pana prezesa Poczty Poczta Polska Usługi Cyfrowe, pan prezes Paweł Usidus.
NWLO, czyli Poczta Polska Usługi Cyfrowe, dokonuje e-substytucji usług Poczty Polskiej, czyli zamienia je na usługi cyfrowe, ale to dopiero początek tej drogi, bo tak naprawdę Poczta Polska ma stać się jedną z kluczowych instytucji, w których będzie istniał następujący element. Państwo polskie, obywatel połączą się poprzez platformę NWO. Czyli Poczta Polska stanie się czołową instytucją w budowie cyfrowego państwa polskiego. W ten sposób, co też jest bardzo ważne, będzie walczyła z wykluczeniem cyfrowym obywateli. Nie tylko poprzez dostęp do nich przez oddziały Poczty Polskiej, również przez smartfon, tablet, stronę www, sposób mobilny. I to jest przyszłość Poczty Polskiej.
Tak, myślimy o tych aspektach społecznych i ten, któremu Poczta Polska służy, ale też i sama poczta. Pytanie o kondycję, jaką dziś ma poczta, jaka ta kondycja była i jaka, panowie widzicie, może być przyszłość. Myślimy nawet o tych wyzwaniach, które stoją, bo i nowe technologie, ale też i konkurencyjność. To, że są uwolnione, liberalizacja tego rynku też z jednej strony pozwala na może nowe jakieś wprowadzenie nowych usług, ale z drugiej strony pewne jej niebezpieczeństwa.
Tak, zaczynając trochę od historii, od tego, i tak jak ojciec powiedział, poczta to ponad 500 lat tradycji, ale może nie będziemy tak głęboko sięgać, ale poproszę o to i proszę Państwa, wszystkich radiosłuchaczy, o takie pewne spojrzenie w ostatnie ćwierć wieku zmian ustrojowych i transformacji gospodarczej. I chciałbym, żebyście Państwo pozwolili sobie na takie wyobrażenie, żeby zobaczyć Pocztę Polską na tle innych dużych firm, nie tylko infrastrukturalnych, ale innych dużych firm państwowych, które wyszły z transformacji. Jeśli spojrzymy na poziom zatrudnienia, na wielkość organizacji, to okaże się, że jedyną firmą, która w sposób niedoskonały, ale samodzielnie przeszła ten okres, jest Poczta Polska. Zawdzięczamy to przede wszystkim pracy samych pocztowców, którzy są i bycy, i zgodnie z tym, jak my dzisiaj także patrzymy na tą firmę, na jej usługi, bardzo przywiązani byli do tego, że poczta czy działalność pocztowa to nie tylko działalność biznesowa, ale także pewnego rodzaju służba. Tak chcemy na tą firmę patrzeć, dlatego nie tylko z takich powodów, że mamy nałożony obowiązek operatora wyznaczonego usługi powszechnej, powszechnej usługi pocztowej, ale również z tego względu, że jesteśmy i chcemy być istotną częścią infrastruktury państwa polskiego. Chcemy być obecni na terytorium całej Rzeczpospolitej i naszą rolą jest służyć obywatelowi niezależnie od tego, w jakim miejscu Polski mieszka. Warto w tym miejscu również powiedzieć trochę o tym, jaka jest sytuacja, no bo te 25 lat zmian, które Polskę dotknęły, które w Polsce miały miejsca, także wymuszały zmiany na Poczcie Polskiej. Taką pierwszym okresem pewnej rewolucji czy zakrętu, na którym poczta się znalazła, no to był rok, nie chcę się mylić, ale zdaje się 91, kiedy, i też chcę Państwu przypomnieć, że wtedy rozdzieliła się Poczta Polska z firmą, która dzisiaj się nazywa Orange, a jeszcze niedawno się nazywała Telekomunikacja Polska. To była tak naprawdę jedna firma. Ja już wtedy trochę się interesowałem tym rynkiem pocztowym, chociaż było to dość dawno temu, ale też pamiętam wtedy dyskusje również, które się toczyły wewnątrz poczty i które tak na zewnątrz wyglądały w ten sposób, że ci pracownicy, którzy zostają w telekomunikacji, no to wydawało się, że są szczęściarzami, bo oni zostają w firmie, która będzie nowoczesna, wchodzi w świat nowych technologii, a ci, którzy zostają na poczcie, i ta poczta to jest taka firma, która w zasadzie za chwilę zniknie, bo będzie schyłkowa. Jak na to spojrzymy dzisiaj z perspektywy czasu, no to większość tych pracowników, która wtedy po rozdzieleniu się tych dwóch firm przeszła do telekomunikacji, dzisiaj już tej telekomunikacji nie pracuje, bo ta firma w zasadzie 90% tych pracowników zwolniła. A ci pracownicy z kolei, którzy zostali na poczcie, to jeśli nie przeszli na emeryturę, albo jeśli nie zdarzyły się jakieś zdarzenia losowe, to w większości nadal na poczcie pracują. Mimo tego, że to był ten pierwszy zakręt, przed którym poczta stanęła, taka pierwsza rewolucja technologiczna. I my wtedy sobie z tą rewolucją także jako poczta poradziliśmy. Drugim takim zakrętem był właśnie zakręt związany z liberalizacją rynku pocztowego. To jest taka regulacja, która jest związana z przynależnością naszego państwa do Unii Europejskiej. I to polega na tym, że w dziedzinie, która wykracza poza zdefiniowany zakres pocztowej usługi powszechnej, jest wolny rynek. I cały tak zwany sektor, który my pocztowcy nazywamy na przykład sektorem KEP, czyli kurier, ekspres, paczka, jest dzisiaj wolnym rynkiem i my jesteśmy na tym wolnym rynku poddawani bardzo ostrej konkurencji, głównie poprzez firmy wywodzące się z innych państw europejskich, a które we własnych krajach są także operatorami pocztowymi, a prowadzą działalność już globalną. I to jest ten drugi zakręt, który poczta przeszła i można powiedzieć także, że przeszła go zwycięsko, ponieważ jesteśmy pierwszą firmą w Europie, która została poddana otwartemu konkursowi na świadczenie właśnie usługi operatora wyznaczonego. Proszę Państwa, jesteśmy pierwszą firmą. Polska jest pierwszym krajem, który taki konkurs zorganizował i poczta ten konkurs wygrała. Przez najbliższe 10 lat będzie Poczta Polska operatorem wyznaczonym i mam nadzieję, że to nie jest ostatnie 10 lat, tylko także kolejne. I teraz stoimy przed kolejnym zakrętem jako nasza firma. Tym zakrętem jest coś, co nazywamy rewolucją cyfrową. I tutaj także poważne wyzwania. Niektórzy mówią, że także to oznacza kres poczty tradycyjnej, ale my uważamy, że to wyzwanie i te zmiany technologiczne, które następują, są do pewnego stopnia nieuchronne, ale one nie wyeliminują potrzeby istnienia poczty tradycyjnej i potrzeby istnienia infrastruktury pocztowej, która służy i państwu, i obywatelowi. I mamy również nadzieję, że ten kolejny zakręt cywilizacyjny, zmiany, poczta pokona także zwycięsko. Chciałbym też w tym miejscu jakby powiedzieć, ponieważ te wszystkie zmiany, to wszystko, co się działo, w zasadzie można powiedzieć, i tutaj też jest pewien ewenement, ponieważ Poczta Polska i Polska jest w zasadzie jedynym krajem w Europie, z których ja znam, gdzie operator pocztowy narodowy tego typu zmiany przechodził o własnych siłach. W zasadzie państwo polskie, Poczcie Polskiej w żaden dodatkowy sposób nie pomagało, a taka pomoc miała miejsce w innych krajach europejskich. Efekt jest również tego taki, że poczta zapłaciła za to określoną cenę. Byliśmy skazani i na walkę konkurencyjną, i na wyniszczającą wojnę cenową. I dzisiaj, jeśli miałbym jednym zdaniem to powiedzieć, to stojąc na progu tego kolejnego zakrętu związanego z rewolucją cyfrową, Poczta Polska musi powtórnie odbudować swoje podstawy, fundamenty. I myślę, że najbliższe lata to tak naprawdę będzie odbudowywanie tych fundamentów naszej firmy.
Panowie też wspominali o tym, że pierwsze rozmawialiście, ale też zostały podpisane jakieś, nie wiem, umowy między Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, a Pocztą Polską i jej spółką właśnie Poczta Polska Usługi Cyfrowe o strategicznej współpracy w obszarze cyfryzacji państwa. Jak to wygląda, jakie są plany, bo myślimy o tej budowie tego e-państwa, tak? Czyli tej całej infrastruktury, która w przyszłości ma służyć i państwu, ale przede wszystkim obywatelom.
Dzisiaj spółka Envelo, która właśnie jest wpisana w tym porozumieniu podpisanym 31 sierpnia bieżącego roku między Ministrem Cyfryzacji.
Porozumienie, nie umowa, porozumienie.
Porozumienie,
na razie,
tak. Między Ministrem Cyfryzacji, Ministerstwem Infrastruktury, między Pocztą Polską i Pocztą Polską Usługi Cyfrowe daje nam możliwość stania się strategicznym partnerem Ministerstwa Cyfryzacji, czyli strategicznym partnerem państwa w budowie e-państwa, czyli w budowie możliwości stworzenia tego typu usług, które już w Europie Zachodniej funkcjonują również już na świecie, a w Polsce niestety do tej pory nie funkcjonowały. Na czym polegają te usługi? Te usługi polegają na tym, że każdy obywatel 24 godziny na dobę online będzie miał kontakt z urzędem, z sądem, z dzielnicą, z każdą inną państwową instytucją, każdym innym organem państwowym, aby móc za pomocą skrzynki Envelo czerpać wszystkie niezbędne dokumenty drogą elektroniczną. Te dokumenty miałyby być zapisywane, archiwizowane na zawsze. Skrzynka miała być bezpłatna dla obywateli, byłaby potwierdzona, bezpieczna, a poza tym przygotowana technologicznie, gdyż spółka Envelo ma platformę, która jest gotowa obsłużyć cyfryzację. I do tego zobowiązały się strony, czyli obydwa ministerstwa, jak i dwie spółki, ażeby tą cyfryzację w Polsce naprawdę rozpocząć, żeby doprowadzić ją do końca. Już wiele się mówiło, wiele elementów funkcjonuje, często źle funkcjonuje. Mamy gotowe rozwiązanie, jesteśmy gotowi wprowadzić i o to tak naprawdę chodzi. Wydaje mi się, że istotnym elementem jest również, żeby powiedzieć to, że Poczta Polska, która dzisiaj jest narodowym operatorem pocztowym, musi być narodowym operatorem cyfrowym. Chociażby dlatego, że jest to spółka polska, tu jest polski kapitał i wszystkie informacje o obywatelach, o naszym państwie powinny zostać w naszych rękach.
Kiedyś ktoś panu prezesowi Sępniewskiemu zadawał pytanie, czy teraz Poczta Polska stanie się taką spółką kurierską, tak? Czy takim kurierem najlepszym, najmocniejszym w Polsce?
Tak, można powiedzieć, że pewnie to jest jedno z moich marzeń dotyczących świata pocztowego. Chciałbym, żeby za jakiś czas, niestety pewnie kilkuletni, Poczta Polska stała się również na tym rynku, na tym segmencie rynku pocztowego, jakim są usługi kurierskie, operatorem pierwszym. Dzisiaj tak nie jest. Mamy silną konkurencję, głównie z Francji, z Niemiec, ale też ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii. Ale jesteśmy nadal się liczącym graczem. Można powiedzieć, że to jest wyzwanie, które przed nami stoi w takim wymiarze celów biznesowych. Bo to jest też taki segment, który dzisiaj na rynku usług pocztowych jest tym segmentem, którym możemy powiedzieć jest obok usług cyfrowych, które mimo wszystko są jednak jeszcze cały czas takim wyzwaniem przyszłościowym, to ten segment już jest bardzo realny, bo on bardzo silnie przyrasta. Według różnych szacunków dzisiaj już usługi tak zwane keposkie, czyli kurier ekspres paczka, tak użyłem takiego slangu pocztowego, są warte już kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie. I przyrosty mniej więcej na tym rynku to jest 25-30% rocznie, czyli mówiąc też tak kolokwialnie, to jest rynek, który pędzi. I my jesteśmy na tym rynku bardzo silnie obecni, no ale chcemy być głównym operatorem, również z tego powodu, że wierzymy w to, że nie tylko z tego względu, że jesteśmy firmą polską i tutaj płacimy podatki i tutaj także nasi ludzie, którzy dla nas pracują, których zatrudniamy na umowę o pracę, odprowadzają składki ZUS, ale również dlatego, że czujemy dobrze polski interes, dlatego, że stąd jesteśmy, to sądzimy, że w najlepszy sposób jesteśmy w stanie realizować oczekiwania naszych obywateli. I to jest no, takie marzenie, które chciałbym, żeby się zrealizowało, ale żeby się tak stało, no to także mówię, jeszcze jest dość długa droga z bardzo prozaicznej przyczyny. Ta walka, o której mówiłem w poprzedniej wypowiedzi, czy te zmagania Poczty Polskiej, no one miały swoją cenę. Ta cena związana była również z tym, że dzisiaj my mamy firmę tak naprawdę bardzo niedoinwestowaną. Rynek kuriersko-paczkowy, tak jak powiedziałem, pędzi, a ostatni sorter paczkowy został kupiony w 2006 roku. Ostatni wielki program informatyczny dla poczty w 2000 roku. Nomen omen nazywa się on Poczta 2000 i to jest takie znamienne. To są dwa takie aspekty technologiczne, które my także musimy odbudować. Te decyzje już zapadły, będziemy je podejmować. Musimy także stworzyć nową architekturę logistyczną naszej firmy, bo dzisiaj nasza architektura logistyczna jest architekturą, którą też tak pocztowo bym określił, jest nastawiona na dostarczanie korespondencji, czyli tych tradycyjnych listów, bo my, to jest ta nadal dla nas usługa podstawowa i nasz obowiązek, ale to jest usługa, która tak jak mówiłem, ten sektor keposki przyrasta 25-30% rocznie, to ta usługa tradycyjna listowa dzisiaj już przeciętnie spada 4-5% rocznie. Czyli mamy takie rozwierające się nożyce i my musimy z jednej strony zachować infrastrukturę i naszą organizację do tego, żeby przy spadających przychodach z tej tradycyjnej usługi pocztowej utrzymać sieć, ponieważ to jest nasz obowiązek, a z drugiej strony znaleźć środki na to, żeby tą sieć tak zmodernizować i tak nasycić ją nową technologią, żeby sprostać tej rosnącej konkurencji na rynku keposkim.
A czy mogą w tym pomóc, nie wiem, klienci? Bo tak patrzymy z pewnej perspektywy, że trochę państwo jako takie zostało nam obrzydzone, że to, co państwowe, nie do końca jakoś się potrafimy z tym identyfikować. Kwestia PRL-u, komunizmu, rok 89 i te 20, już więcej niż 5 lat nie spowodowały tego, czego byśmy oczekiwali w tej takiej trosce też o państwo. I czy teraz jesteśmy w stanie pracować, bo myślę, że przez Radio Maria też staramy się pracować nad sobą i nad tą świadomością tego, co to znaczy moja ojczyzna. Prawda, to, że ja jestem Polakiem, to, że jestem, ktoś jest ministrem, panowie jesteście odpowiedzialni za Pocztę Polską, że to jest wartość, której nie mogę stracić. Przez ten okres prywatyzacji czy wyprzedaży takiej niemądrej też wiele Polska straciła. Teraz myślimy o odbudowywaniu tego, co mogliśmy mieć. I teraz na ile korzystające na przykład z Poczty Polskiej może w tym procesie uczestniczyć na plus, tak, że pomożemy sami sobie, bo spowodujemy, że jeżeli pocztowcy będą się czuli bezpiecznie, to i my będziemy bezpieczniejsi, patrząc na walec konkurencji i pieniędzy, które do nas ktoś, czy od nas próbuje wydobyć.
Ja myślę, proszę ojca, można by też tak powiedzieć o w takim znaczeniu sensu largo, czyli w takim sensie szerszym, że dlaczego usługi pocztowe są tak ważne. Jak spojrzymy na inne państwa i na ich politykę gospodarczą, to one, wszystkie te państwa, bardzo dbają o własnych operatorów pocztowych. W momencie, kiedy ci operatorzy stanęli przed podobnymi zagrożeniami związanymi ze spadającymi przychodami, a z rosnącymi kosztami sieci pocztowej, to w różny sposób pozwalały im na znalezienie środków. Ja mogę podać taki przykład z dwóch krajów. Jednego, który jest naszym sąsiadem i pochodzi z Niemiec, i tam zanim nastąpiła liberalizacja rynku, to wszystkie działania restrukturyzacyjne były robione w poczcie niemieckiej na koszt państwa niemieckiego. A drugi przykład może po prostu bardziej adekwatny do przykładu polskiego, bo mianowicie dotyczy poczty włoskiej, która także nie zdążyła się, podobnie jak my, ale z innych powodów, przygotować strukturalnie na liberalizację rynku, i wtedy tam państwo zadziałało w bardzo także prosty sposób, a mianowicie pozwoliło na bardzo duży wzrost cen. I na przykład w Polsce ceny usług pocztowych w ostatnich 8 latach, biorąc pod uwagę tam czynnik nabywczy i inflację, to spadły o około 11%. My jesteśmy jednym z czterech krajów europejskich, gdzie ceny usług pocztowych spadły. A we Włoszech w tym samym czasie, właśnie z takich powodów, że państwo szukało środków, żeby utrzymać tą infrastrukturę, ceny wzrosły i, proszę państwa, podam sumę, która się wydaje no prawie że księżycową, bo wzrosły o 289%. I to jest taka różnica. Dlaczego na to pozwolono? Dlatego, że w tych państwach zdają sobie wszyscy sprawę, w Polsce także już w tej chwili sobie zdajemy sprawę, że usługi pocztowe są ważne, dlatego że know-how w logistyce pocztowej jest taki, że jeśli go jeden raz utracimy, że jeśli się tak stanie, że nam się ta firma z różnych powodów zawali i my to stracimy, to odbudowa tego będzie prawdopodobnie niemożliwa. Dlatego że i zmiany, i system organizacji w tak szybko zmieniającym się rynku jest tak błyskawiczny, że trzeba to mieć we własnych rękach, bo inaczej będzie miał ktoś to inny. I to jest ten sens szerszy, dlaczego warto dbać o Pocztę Polską, ponieważ tak jak chcemy mieć system paliwowy, system gazowy i energetyczny, i też już mówimy o tym bankowy, we własnych rękach, dla bezpieczeństwa własnych obywateli, tak samo system logistyczny także powinniśmy mieć we własnych rękach, także dla bezpieczeństwa obywateli. I to jest ten sens szerszy, a sensu stricto, czyli w tym sensie węższym, to dlaczego warto korzystać? Dlatego właśnie, że Poczta Polska płaci podatki w Polsce, daje ludziom pracę w Polsce, płaci na ZUS, i trochę to jest tak, że już dzisiaj wiemy w Polsce, że czasami, można powiedzieć tak, że czasami może komuś czekolada ze Szwajcarii smakować więcej, ale jednak kupuje tą czekoladę wyprodukowaną w Polsce, bo chce dawać pracę własnym obywatelom. I tak samo jest z pocztą. Ja mogę namawiać wszystkich słuchaczy, że nawet jeśli mają czasami przekonanie, że oferta naszej konkurencji jest trochę lepsza, to czasami trochę trzeba z tego trochę zrezygnować. Może trzeba dopłacić, ale pomyśleć sobie, że dzięki temu wspieram polską firmę. I za chwilę dzięki temu wsparciu ta firma może być lepsza. Może nie za rok, ale za 2 albo za 3 lata. I to jest ten sens węższy. I także warto z tego powodu w pocztę inwestować w taki sposób, żeby korzystać z jej usług.
Wspominali państwo o tych rozwiązaniach hybrydowych. No i też, no nie wiem, czy jest taki pomysł wspólnego biletu, na przykład, nie wiem, z PKP.
Tak, jest pomysł wspólnego biletu z PKP. Ten pomysł jest realizowany właściwie od połowy tego roku. Trwają prace zespołów ministerialnych Ministerstwa Infrastruktury. Mam nadzieję, że przez Platformę Envero, czy Platformę Poczty Polskiej, już w przyszłości będziemy, niedługiej przyszłości, będziemy mogli sprzedawać bilety różnych przewoźników PKP, a w dalszej kolejności może także inne bilety, co spowodowało po pierwsze ograniczenie wzrostu cen tych biletów, zmniejszenie kosztów tych biletów, a poza tym dałoby elektroniczną możliwość wyboru konstrukcji połączeń, etc., etc. Dużo, dużo rzeczy tutaj, które mamy w planach. I na to należy zwrócić uwagę, że właśnie wszystkie usługi, które są nowe, które dopiero wchodzą na nasz rynek, są już dostępne na platformie Poczty Polskiej. Są to wszystkie usługi pocztowe, ale także są to usługi, z których korzysta biznes, a już niedługo będzie mógł korzystać zwykły obywatel. Na przykład tak zwana odwrócona hybryda, czy zwykła hybryda. Co to znaczy? Że jeżeli ktoś na różne miejsca adresowe dostaje korespondencję, nie wiem, z Urzędu Skarbowego, z innych instytucji, albo listy po prostu z elektrowni, z gazowni, jeszcze jakiekolwiek inne faktury czy rachunki, i to są różne miejsca doręczenia, można je spiąć, zeskanować, a następnie przesłać na przykład na skrzynkę elektroniczną. Ale można również ze skrzynki elektronicznej za pomocą platformy Envelo wysłać listy na skrzynkę tradycyjną, czyli po prostu dostarczyć do domu już poprzez analogowego, w cudzysłowie oczywiście w slangu cyfrowym, listonosza. Ale ważne jest też, że należy zwrócić uwagę na globalne spojrzenie na to, dlaczego tak ważne jest korzystanie z rynku usług pocztowych, a także korzystanie z rynku usług pocztowych i nie tylko, z rynków związanych z e-commerce, związanych z administracją, czy z kontaktem między obywatelem a biznesem, między obywatelem a państwem. Również dlatego, że rewolucja cyfrowa jest nieunikniona. Tak czy inaczej, prędzej większość tych usług zejdzie ze strony papierowej, a wejdzie na stronę cyfrową. Prognozuje się, że w ciągu 5 lat najbliższych przychody z doręczenia tradycyjnej korespondencji mogą zmniejszyć się nawet 84%. Oznacza to duży spadek w wyniku Poczty Polskiej i duże problemy dla tego przedsiębiorstwa. Ratunkiem na to może właśnie być budowanie tej drugiej nogi, jaką jest Poczta Przyszłości, czyli przejęcie od państwa, przejęcie od biznesu, obywateli tej korespondencji drogą już nietradycyjną, ale właśnie elektroniczną. I to budujemy, to tworzymy w ramach e-państwa, ale te usługi, które już mamy, czyli usługi cyfrowe, zastępujące usługi analogowe, są dostępne na platformie Envelo. Są to takie usługi jak na przykład e-znaczek, czyli każdy może wydrukować sobie, zaprojektować własny znaczek, który jest normalnym znaczkiem, takim jak zwykły kupowany na poczcie, nakleić na znaczek albo kupić kopertę z naklejonym znaczkiem przez internet.
Dla takiej korespondencji krajowej i zagranicznej?
Dla takiej krajowej i zagranicznej. Może na przykład będąc na czasach w Hiszpanii, we Francji, wysłać sobie, zrobić zdjęcie na smartfonie i wysłać przez polską pocztę taką pocztówkę bezpośrednio do siebie, do domu. A często jest to o tyle fajne, że w niektórych krajach listy nie dochodzą, także nie docierają do Polski. Jakie są kraje, nie będę wymieniał. Natomiast taką pocztówkę można wysłać. Właściwie można ją wysłać z każdego miejsca. W Polsce, na świecie wystarczy tylko internet, dostęp do aplikacji Envelo i drogą już normalną, analogową przez listonosza dotrze wyznaczone miejsce.
Czyli ona normalnie już funkcjonuje, możemy z tego korzystać. Pan mówił, że nawet tak, mobilna jest wersja, tak?
Jest wersja mobilna, jest wersja oczywiście na tablety, na normalną stronę www, czyli na komputer, i z tego wszystkiego można na envelo.pl korzystać.
Jaka przyszłość, panowie, co przed wami, bo pewnie nowy rok to i nowe wyzwania. Wielokrotnie słyszymy o tym, że gdzieś tam, czy musi się kurczyć jakaś firma, jak to jest z Pocztą Polską, jeżeli chodzi o pracowników, o punkty, bo ta dostępność tych placówek, ta konkretna sieć, którą dysponuje Poczta Polska, a tym samym no, te możliwości, które są dla obywateli.
To też warto w tym miejscu powiedzieć, że trochę też wrócić i pokazać przyczyny tego, co dzisiaj zaskutkowało sytuacją, która, tak jak powiedziałem, oznacza odbudowę fundamentów. Od 11 lat w poczcie spadają przychody, kilkaset milionów, powyżej 100 milionów, a były lata, że powyżej 200 milionów rocznie. Około 1,5 miliarda przychodów poczta utraciła. To jest oczywiście skutek tych wszystkich zmian, którym poczta była poddana, a którymi musiała sprostać sobie sama, tak naprawdę. I bardzo często działania dotychczasowe wewnątrz poczty, czy także na zewnątrz, były nacechowane, były spowodowane dwoma takimi wyznacznikami. Wszyscy się bali strasznie sytuacji, w której poczta będzie miała stratę. W związku z tym robiono wszystko, żeby wyjść na pozytywny wynik finansowy, najlepiej jeszcze kilkudziesięciomilionowy, a robiono to w bardzo tak naprawdę prosty sposób, ale pewnie często w tych latach jedyny możliwy, dlatego że reagowano reaktywnie na zagrożenia, które występowały nagle. I ta reakcja reaktywna była tak naprawdę ograniczona do dwóch rzeczy. Cięto koszty, przede wszystkim koszty pracownicze, i likwidowano infrastrukturę i także wyprzedawano część majątku poczty. Też warto powiedzieć, że bardzo są lata, w których wynik finansowy poczty został zbudowany przez sprzedaż nieruchomości. Ja nie chcę oceniać, że wszystkie te działania były negatywne, bo na pewno była część nieruchomości, którą należało sprzedać, nadal takie są, ale to była tak naprawdę jedyna reakcja, łącznie z cięciem kosztów, na utratę przychodów. Jakie to ma skutki? No, ma takie skutki, że dzisiaj w przeciągu ostatnich 8 lat, 10 lat z poczty odeszło ponad 20 tysięcy pracowników, a jednocześnie niewiele wzrosła efektywność tej firmy. My nawet można powiedzieć, że mamy, i to jest też pewnym problemem naszej firmy, istotnym, który ja definiuję jako jeden z poważnych, to mamy niską efektywność firmy nawet na tle innych operatorów pocztowych. I to jest wyzwanie, które także musimy zmienić. Ale na pewno tego wyzwania nie można było zmienić w taki sposób, że zwalniano ludzi albo pozwalano na odchodzenie ludzi. Wprowadzono program, tak zwany problem dobrowolnych odejść. I na tym tak naprawdę oszczędzano koszty. I to się tak naprawdę sprowadziło do tego, że odchodzili pracownicy eksploatacji. Takim dużym cięciem było cięcie ponad 3,5 tysiąca etatów w momencie, kiedy poczta utraciła nagle kontrakt na dostarczanie przesyłek z sądów i prokurator. I wtedy także ratowano się w ten sposób, że cięto koszty pracownicze. Efektem jest to, że dzisiaj my mamy braki również ludzi, którzy mają doświadczenie. Rynek pracy się zmienił. Płace poczty, prace pracowników poczty przez wiele lat stały w miejscu. W tym roku wprowadziliśmy podwyżki. One są niewystarczające. Na dzisiejszym rynku pracy wiemy o tym, że pocztowcy zarabiają za mało. Mamy takie przeświadczenie, ale no takie są też możliwości finansowe firmy. Więc to są, no, jesteśmy w takim miejscu i w takim punkcie i będziemy się chcieli to zmienić. Chcemy odwrócić filozofię postępowania. Znaczy odchodzimy od sytuacji, w której tniemy zatrudnienie czy likwidujemy infrastrukturę. Naszym celem, i tak definiujemy Pocztę Polską, jest zapewnienie usług pocztowych szeroko rozumianych, bo nie tylko to są usługi takie stricte pocztowe, ale również i usługi bankowe, i usługi ubezpieczeniowe, i tutaj już będą wchodzić te usługi cyfrowe, wszystkim polskim obywatelom, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. I także po przystępnej cenie. I to jest taki nasz cel, który chcemy zrealizować i to jest dla nas najważniejsze, a nie maksymalizowanie zysków. W tym kierunku będziemy dążyć. Także już ten rok jest pierwszym rokiem od 10 lat, kiedy wzrosło zatrudnienie, a nie zmalało. W tym roku żeśmy przyjęli już ponad 600 etatów więcej niż to miało być w przyszłym roku, w zeszłym roku. Na przyszły rok mamy zaplanowane jeszcze 900 etatów więcej. To jest bardzo często robione także w taki sposób, że dopełniamy etaty, dlatego że przez poprzednie lata część kosztów cięto w taki sposób, że ludziom ograniczano z pełnego etatu pracę do 3/4, do 1/2. My stopniowo będziemy to przywracać. Ja wiem też, że część pocztowców, część pracowników poczty chciałaby, żeby ta zmiana nastąpiła od razu i szybko. No niestety ze względu na sytuację biznesową, na stan naszych finansów nie jest to możliwe, ale to jest taki cel, który sobie wyznaczamy. A drugim celem no to jest także utrzymanie i tam, gdzie to jest możliwe i gdzie będzie opłacalne biznesowo, powiększenie naszej infrastruktury. Mamy w planach w przyszłym roku otworzenie 40 nowych placówek pocztowych. Mamy także zamiar wykorzystać współpracę z innymi spółkami Skarbu Państwa, na przykład takimi jak spółki kolejowe, żeby w sytuacji, gdy to jest możliwe, przywrócić placówki pocztowe na dworcach. A tak naprawdę to wszystko oznacza odwrócenie dotychczasowej filozofii działania. Nie będziemy zaniedbywać tego, co jest dzisiaj przyszłością i rozwojem nowych technologii czy nowych form, czyli segmentu KEPOS-kiego i usług finansowych, ale także rozwoju cyfrowego, ale zadbamy o to, aby nasza usługa podstawowa, która jest usługą no, zmniejszającą się, ale nadal dużą, była utrzymana. I przez najbliższe lata to są takie krótkoterminowe cele, które sobie stawiamy.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś rola i zadania poczty w świecie globalnej wioski to temat rozmów niedokończonych. Nasi goście, pan Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej S.A. i pan Paweł Usidus, prezes Poczta Polska Usługi Cyfrowe. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Dostaniesz od wujka list. Ja wiem, kto w życiu myśli, nie pisze nic, kto bardzo kocha, pisze. Dostanie go może dziś.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie.
Pan ma na imię?
Lech z Poznania.
Dziękuję.
Chodzi mi o logo Nowe Poczty. Kiedy to decyzja powstała na temat tego loga, które mi się w ogóle bardzo nie podoba i wielu pracownikom poczty i kto za to ponosi odpowiedzialność i ile to kosztowało. Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo, z Panem Bogiem. Panie prezesie.
Decyzja o nowym logu powstała kilka lat temu. Poprzedni zarząd tą decyzję podjął. Nie potrafię powiedzieć, jakie są koszty tego. Mogę powiedzieć tylko, że nowe logo jest równorzędnym logiem poczty, które funkcjonuje równorzędnie ze starym logo poczty. Ja tutaj tego nie widać, ale ojciec Grzegorz może potwierdzić. Ja mam na przykład w klapie marynarki stare logo poczty, chociaż nie mogę powiedzieć, że nowe mi się nie podoba. Ono jest inne, jest skierowane też pewnie do innego klienta. Powinniśmy moim zdaniem trochę patrzeć na to, że ludzie mają różną wrażliwość, również różną wrażliwość estetyczną i no, mogą się nam różne rzeczy podobać. Dzisiaj możemy powiedzieć jeszcze też tak, że jeśli gdzieś jest to nowe logo wprowadzane, no to tylko w takich miejscach, jeśli wymaga tego remont albo zmiana, a nie jest to wprowadzane w taki sposób, że niszczymy stare i ponosimy dodatkowe koszty, bo na jakąś siłę chcemy wprowadzić nowe logo. Oba loga są równorzędne i w naszej firmie w tej chwili równorzędnie funkcjonują.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Grażyna Złowicza. Ja chciałam powiedzieć, że jestem pracownikiem poczty i tutaj występuję jako obywatel, bo bardzo smutną sytuację mam w mojej firmie. Przepracowałam 29 lat na poczcie i praktycznie moje życie najpierw rodzinne legło w gruzach, a teraz jest zawodowe, ponieważ nikt mi nie chce pomóc. Zwracałam się z pomocą już od lutego do RSW, do Łodzi, później do dyrekcji generalnej, bo byłam nękana przez moją przełożoną, jedną z asystentek. Ja w tej chwili jestem asystentem. Pracowałam w firmie i poprosiłam tylko o przeniesienie mnie do Łowicza, bo pracowałam w Wolimowie, a to podlegało pod urząd w Nieborowie. I poprosiłam, bo po prostu nikt mi nie chciał wyjaśnić moich uwag, mojej całej sytuacji, jak byłam nękana i traktowana na poczcie. I poprosiłam po to tylko, żeby mnie przenieść, żeby nie straciła źródła dochodu. I cały czas to się ciągnie. Z dyrekcji generalnej z Warszawy niby dostałam pismo pozytywne, że będę przeniesiona, to już się ciągnie od sierpnia, że będę w jak najszybszym terminie przeniesiona, bo ja się zaleczę na nerwice. I do tej pory niedługo mi się kończy zasiłek chorobowy i praktycznie chyba będę musiała iść na bruk, bo gdyż czuję strach przed powrotem do pracy, bo przepracowałam 29 lat na poczcie i takie rzeczy, które się działy dla mnie, są niezrozumiałe, przykre i kłopotliwe. Ja byłam bardzo zaangażowana w pracę, być może popełniam jakieś błędy. Nikt mi nie chce pomóc.
Panie prezesie?
Mogę powiedzieć tak, że oczywiście to jest bardzo przykra sytuacja. Jak pani powiedziała, tutaj decyzja z centrali już zapadła pozytywna. Ja mogę tylko zaproponować, że może pani poza anteną zostawiła do siebie dane i tą sprawę sprawdzę i wyjaśnię. Jeśli decyzja jest pozytywna, no to postaram się, żeby takie przeniesienie szybko zostało zrealizowane. No, mogę powiedzieć, że przyjrzę się sprawie. Proszę, żeby pani zostawiła poza anteną dane.
Dziękujemy bardzo, pani Grażyno. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Maria z Warszawy, ojca prowadzącego i panów prezesów. Chcę naświetlić rzeczy, ale boję się, że za długo nie mówię. Więc tak, po pierwsze, minister Smoliński jest ministrem od poczty, prawda, bo ja się nie znam na tej strukturze. Czyli panowie są prezesami, ale kiedyś tu w Radiu Maria był też minister Smoliński, zajmuje się pocztą i mieszkalnictwem, tak?
Panie prezesie?
Tak, pan minister Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, nadzoruje Pocztę Polską.
To tak jak zresztą mieszkania komunalne, to dobrze, to jedno. Bo panowie są, a poczta ma z kolei strukturę taką, że czyli ona jest państwowa, ale
jesteśmy,
to, że ma prezesów,
firmą
to jest na zasadzie, przepraszam.
Przepraszam panią, jesteśmy firmą w 100% Skarbu Państwa. Jesteśmy spółką akcyjną, której Skarb Państwa ma 100%.
To bardzo się cieszę, bo chciałabym tylko powiedzieć, że jeszcze a propos tego logo, że ten pan miał trochę racji, bo ja kocham Pocztę Polską. Proszę sobie wyobrazić, że szanuję listonoszy szalenie, bo mojej mamie przynosił pan Staszek, pozdrawiam go, emeryturę. I ta sama poczta, malutka poczta na mojej Saskiej Kępie jest taka dzielna, nie poddaje się. Ale co do logo, to rzeczywiście starsi ludzie to są i przerażeni tym, że na poczcie tam jakieś sprzedaje się różne gadżety, to ciągle się spotykam z tym, że są oburzeni, bo naprawdę nie rozumieją dlaczego. Ja też nie bardzo, ale to już była poruszone w pierwszej części, zdaje się. A druga rzecz, proszę sobie dać, że to logo, pan mówi, że to równolegle i rzeczywiście widzę pocztowców, którzy wożą takie piękne, na niebieska trąbka, na błękitnym tle, zdaje się, to jest prawdziwe dla mnie logo. Ale ostatnio z tym nowym logo, takim europejskim, w cudzysłowie, to nawet jest nowe, powieszono godzinę przyjęć, znaczy godzinę otwarcia. I proszę sobie powiedzieć, że to jest takie, że trzeba by z lupą na to patrzeć. Więc nie wiem, kto projektuje, jaki to grafik projektuje, nie myśląc w ogóle logicznie, bo ludzie są starsi, muszą wiedzieć, kiedy poczta otwarta. I nie dość, że to logo nowe, które jest takie frywolne, bo zaraz powiem, dlaczego tak uważam, to jeszcze takie maleństwa, więc na to bym chciała, żeby panowie zwracali uwagę, żeby to było wielkie, jeżeli nie można przywrócić starego, że to ma być taka Europa, nowoczesność, ale dlaczego byłabym za starym? Bo za 2 lata, nie wiem panowie, na pewno to wiedzą lepiej niż ja, obchodzimy 400, ile to lecie? Może panowie mi podpowiedzą, 460-lecie Poczty Polskiej, bo Poczta Polska, mam przed sobą album, proszę sobie wyobrazić, wzięłam to z biblioteki, w której już wyrzucano taki album. Otóż 400-lecie Poczty Polskiej to było w 1958, w tym złym ustroju, z takim pietyzmem wydano piękny, wielki album i ja bym chciała, żeby za 2 lata, jak będzie 460-lecie, to żeby też były wydane. Ten album zaczyna się od takich słów. 400 lat temu, w roku 1558, został wydany przez króla Zygmunta Augusta Dworzaninowi, Prosperowi Prowanie, przywilej na zaprowadzenie stałego połączenia pocztowego między Krakowem a Wenecją. I dlaczego o tym mówię, że chociażby z tego powodu, nie że jest strategiczna poczta, ale że jest tak, tyle lat ma, że ona za czasów, kiedy tworzył Rej Kochanowski, kiedy Zygmunt August, musimy to sobie wyobrazić, tę potęgę tej tradycji, to takie logo rzeczywiście śmieszy. A mam nadzieję, że Poczta Polska w Państwa osobach wyda jakiś ładny album, również posługując się może tymi starymi materiałami, bo z kolei 90-lecie będzie w tym samym roku, czyli 460 lat, za 2 lata, a 90 lat od utworzenia w wolnej Polsce w 1928 roku Poczta Polska, Telegraf i Telefon, pełna nazwa. Więc dla mnie poczta jest czymś szalenie, to jest świętość. A przepraszam, że to powiem, panowie to nie są temu winni, ale ośmieszono pocztę. Do dziś pamiętam, to było poniżenie, jak ten impost, powiedziano, że jest tańszy i jakieś polecenia sądowe impostowi zlecono. Potem zaczęto okazać, sprzedawać drobiazgi jakieś takie, nie mające nic wspólnego. Przecież to jest ciężka praca odpowiedzialna. Powinno to być jakaś ranga tej poczty. Teraz widziałam niedawno, jakieś panie kontrolerki biegają, dostawiają jeszcze jakieś regały z jakimiś drobiazgami, aż powiedziałam, i jakiś pan starszy się wypowiedział, bo to na poczcie naszej malutkiej. No po co to? Ja wiem, że poczta jest za, nie ma forsy, że tak powiem, miał pieniędzy, ale państwa, nie państwa jako panów, tylko państwa polskiego zadaniem, tak jak jest dbałość, powinna być o... To jest strategiczna. Poczta to jest nasza wizytówka, no powtarzam, 460 lat. I błagam o ten album. I jeszcze chciałam powiedzieć, że chciałabym pozdrowić wszystkich pocztowców. U nas na Saskiej Kępie pana Stasia, wszystkich tych ludzi, którzy w przerażeniu, teraz jak pan Smoliński przyszedł i panowie może są dbali o to, to może jest lepiej, ale oni byli przerażeni, tu miano coś zamykać, potem znowu tak właśnie ci kontrolerzy przystawiają jakieś regały, znaczy oni się nie skarżą, ja mówię to za siebie, ja widzę jako osoba 50 prawie lat mieszkająca tu i widzę, w jakim stanie ta poczta się znalazła. No i to logo. Natomiast za 2 lata będę życzyła w 460-lecie panom i pocztowcom wszystkiego dobrego, a w 90-lecie w odrodzonej Polsce też będę życzyła. I pamiętajmy, że to powstało za czasów Reja Kochanowskiego i Zygmunta Augusta.
Dziękujemy pani
Przepraszam,
Maria.
Że się mądrzę, ale wszystkiego dobrego życzę i błagam, niech ta poczta polska odzyska swoją ramię.
Dziękuję.
Serdeczne dzięki. Z Bogiem.
Dziękuję też osobiście i w imieniu pocztowców za ten miły głos. Bardzo się cieszę, że nie tylko pocztowcy wiedzą o tym, że poczta ma niedługo 460 lat. I cieszę się, że pani w zasadzie przywołała tą historię, która dla ucha każdego pocztowca jest naprawdę taką chwytającą za serce. My szczycimy się tym, że Zygmunt August, król Polski, właśnie ustanowił pocztę tym pierwszym połączeniem Kraków-Wenecja. Mogę powiedzieć tak, albumu z 1958 roku nie widziałem, ale chętnie go bym obejrzał. Nie mogę też pani obiecać, że wydamy album, chociaż to nie jest wykluczone. Na pewno 460-lecie poczty będzie w odpowiedni sposób przez nas uczczone, tak jak każda tego typu rocznica. Bardzo możliwe, że albumem, bo od 1958 roku poczta wydawała jeszcze przynajmniej kilka książek i te na przykład z lat 90. związane na przykład z historią Polski przez Pocztę Polską, przez pryzmat Poczty Polskiej, dwutomowa, bardzo piękna historia, wydawała. I myślę, że będzie tego typu rzeczy wydawać, dlatego że obok tej działalności biznesowej, gospodarczej poczty, my naszą firmę definiujemy także jako taką działalność społeczną. I tak jakbym powiedział w ten sposób, to trochę nawiążę do tego, co pani powiedziała, że wiem, że części klientów nie podoba się ta dodatkowa sprzedaż, która na poczcie jest prowadzona, ale to jest dla nas dość znaczne źródło przychodów. Nie jest to żaden ewenement. Wszystkie poczty tak stosują. Problem bardziej wymaga pewnie uporządkowania, żeby to było w odpowiedni sposób, w odpowiednim miejscu, eksponowane, żeby to nie przeszkadzało tym tradycyjnym usługom pocztowym. Będziemy nad tym pracować, ale też chcemy to nadal robić, dlatego że obok takiego właśnie aspektu czysto finansowego widzimy, że na przykład zwijają się pewne sieci. W małych miastach są zamykane księgarnie, przestają istnieć punkty, gdzie można kupować gazety lokalne. I my tą rolę społeczną poczty widzimy również w taki sposób, żeby te miejsca zastępować, żeby ludzie mieli możliwość zobaczenia książek, wybrania odpowiedniej prasy, bo może się okazać, że już niedługo, że poczta będzie jedyną tak ogólnie dostępną infrastrukturą. Nawiązując też jeszcze do tego logo, o którym pani mówiła, zapewniam panią, że są także głosy, pewnie dla pani i dla wielu słuchaczy niezrozumiałe, ale są takie głosy i my mamy takie świadectwa, że to nowe logo jednak części naszych klientów podoba się. Może tym młodszym części, trudno mi powiedzieć, nie chcę tego w żaden sposób segmentyzować ze względu na wiek, ale tak bywa. No i jak ma pani ten album z 1958 roku, to chociaż go nie widziałem, to zakładam, że jak go pani przejrzy, to prawdopodobnie znajdzie pani, jak na przestrzeni tych 460 lat i logo poczty, i jej wizerunek się zmieniał, i barwy poczty były i granatowe, i niebieskie, i czerwone. To się zmieniało. Najważniejsze jest, żeby to się zmieniało w takiej pewnej logicznej ciągłości, żeby zachować to coś, co można określić takim łacińskim, pewną taką łacińską sentencją, jak źle powiem, to ojciec Grzegorz mnie poprawi, tradicję et progresją, czyli pewna, no bym powiedział, pewna tradycja, ale też pewien postęp, tak? Jedno musi wynikać z drugiego, a nie być ze sobą w sprzeczności, czy w jakimś, czy jakiejś kontrze.
Czyli mi trudno jest się odnieść do tego loga, które funkcjonowało przez ostatnie dziesiątki lat. Natomiast mogę powiedzieć, że to nowe logo doskonale pasuje do tych usług poczty przyszłości. Envelo wcześniej nie istniało, więc nie mogło mieć swojego innego loga, ale właśnie dzisiejsze nasze logo oparte jest na tym nowym, pokazującym przyszłość i perspektywę. Zapewne nie należy odrzucać tradycji, historii tym bardziej, jednakże też należy patrzeć w przyszłość i ja mam nadzieję, że ten 460. rocznica przyniesie również taki efekt, że Poczta Polska stanie się narodowym operatorem cyfrowym, a usługi cyfrowe staną się ogólnodostępne dla wszystkich obywateli.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Eugeniusz z Wrocławia się kłania. Panowie, panowie prezesi, mam takie dwa punkty. Jeden, zgadzam się ze zdaniem pani Marii z Warszawy, którą serdecznie pozdrawiam, bo wchodząc na pocztę, tak jakbym wchodził do sklepu jakiegoś. A druga sprawa, bardzo ważna. Dlaczego Poczta Polska jest tak nieprzychylna dla osób niepełnosprawnych? Jestem inwalidą ze względu na wzrok. I żaden z urzędników poczty nie może mi pomóc w wypełnieniu druków. Na przykład na list polecony.
Czyli czego pan by się spodziewał?
Muszę prosić klientów o to. Czego bym się spodziewał? Spodziewałbym się tego, że jeżeli ja okazuję legitymację swoją osoby niepełnosprawnej ze względu na wzrok i proszę urzędnika pocztowego, żeby mi wypełnił, to nie powinien mi tego odmówić. Powinien pomóc mi to wypełnić, czyli wypełnić za mnie. A urzędnik z poczty mówi, że jemu nie wolno tego robić. I ja mu wierzę, że mi nie wolno tego robić, bo chyba panowie zakazaliście im to robić.
Zapytamy zaraz panów prezesów. Dziękuję, panie Eugeniuszu.
Nic takiego nie nakazałem, ani nie nakazano tego w poczcie. Jeśli pan ma takie zdarzenia, no to znaczy, że one występują, musimy je poprawiać. Mogę powiedzieć tak, że jeśli się panu tego typu przykrość zdarzyła, no to bardzo pana przepraszam. Poczta stara się być przyjazną firmą osobom niepełnosprawnym.
A może być tak, że listonosz przyjdzie do pana i pomoże mu wypełnić u
tak,
niego?
Tak, oczywiście.
Widzi tak, pan? Ale ja już jestem, przepraszam, ja już jestem na poczcie, prawda? I podchodzę do okienka i mówię, proszę mi pomóc wypełnić ten druk, bo nie wypełniłem w domu, bo nie miałem tego druku, prawda? A chcę wysłać list. Więc pani z poczty mówi, że jej nie wolno tego wypełnić.
Panowie?
Nie, no może to muszę to sprawdzić, ale nie wiem, czy by było tego typu zarządzanie. Nie przypuszczam, może są wewnętrzne jakieś regulacje dotyczące określonych druków, że muszą być wypełnione samodzielne, ale to jest rzecz taka sprawdzić. Na pewno osobom niepełnosprawnym należy pomagać i także no, nasi pracownicy powinni wykazywać taką pomoc. My jako firma staramy się przystosowywać do obsługi osób niepełnosprawnych. Współpracujemy z różnymi stowarzyszeniami, dostajemy nagrody. Oczywiście to nie jest usprawiedliwienie w żaden sposób, ale bym powiedział tak, proszę nas jednoznacznie tak nie od razu nie osądzać, że jesteśmy osobami niechętnymi osobom niepełnosprawnym. Jesteśmy dużą firmą, mogą się zdarzyć takie kłopoty, ja za nie, jeśli panu się takie przydarzyły, to za nie pana przepraszam i dziękuję też za ten głos, bo to jest sygnał, który jeśli tego typu rzeczy są miejsca, no to powinniśmy na to zareagować i nie powinno się to zdarzać.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Hubert z Niemiec. Następujący problem. Może nie wszyscy wiedzą. W Polsce mieszkańcy wsi odbierają sobie listy sami. Mianowicie co jakieś skrzyżowanie ulic są ustawione boksy, jedzie listonosz, wrzuca te listy, jedzie do następnego boksu, wrzuca listy i tak załatwia 7-8 wsi, czy tam 5. Natomiast mieszkańcy miast o tym w ogóle nie wiedzą. Jeżeli opowiadam o tym ludziom tu w Niemczech, nie wierzą w to. To jest gdzieś od 10-15 lat. Długo mógłbym opowiadać. Proszę tylko o konkretną odpowiedź. Czy to kiedykolwiek się zmieni? Czy to tak już zostanie zawsze?
Proszę pana, to nie do końca to jest tak, mówię tak, to się takie rzeczy się zdarzają, ale one wynikają nie z tego, że ludzie mają sobie sami odbierać, tylko z uwagi na to, że bardzo często takie skrzynki znajdują się przy drodze, a gospodarstwo znajduje się trochę dalej. Pan dzwoni z Niemiec, ja ten rynek dobrze znam i mogę powiedzieć, że w Niemczech takie sytuacje się również zdarzają. Nie jest to rzecz, która jest wyłącznie polska, a w innych krajach takie miejsce nie mają. Mogę również powiedzieć, że na przykład dzisiaj w Polsce nie ma miejsc, które są wyłączone z różnych powodów, bo mogą być takie wyłączenia z różnych powodów, z obsługi pocztowej usługi powszechnej. Czyli my na terytorium całej Rzeczpospolitej tą usługę świadczymy 5 razy w tygodniu po takiej samej cenie i w takim samym czasie. W Niemczech, co prawda, ta usługa jest także wymagana 5 razy w tygodniu. Wiem, że poczta niemiecka świadczy ją 6 razy w tygodniu, ale za to ma na przykład wyłączenia, że ma regiony kraju, których tej usługi w taki sposób nie świadczy. Pewnie w różnym kraju różnie to wygląda. Chciałbym tylko, żebyśmy w taki sposób też nie naznaczali, że poczta akurat w tym przypadku niemiecka jest na pewno lepsza i nie zdarzają im się takie rzeczy, a poczta polska na pewno jest gorsza i się rzeczy działają skandaliczne. Ja mogę powiedzieć, że trochę nawiązując do tej wypowiedzi też poprzednich, związanych na przykład z dostępnością różnych artykułów na poczcie, z tym handlem detalicznym, który mamy miejsce, na przykład w Niemczech, ale nie tylko, w innych krajach, to zjawisko także występuje, dlatego że to są bardzo duże źródła przychodów dla poczty, które korzystają z tego, że po prostu mają sieć. Ja w Niemczech byłem świadkiem i widziałem urzędy pocztowe, w której była pralnia. Obok sklepu z książkami, z gazetami, albo sklepu z zabawkami, bo też takie widziałem. Widziałem urzędy pocztowe, gdzie była pralnia. Więc to różnie, wszędzie różnie wygląda i czasami z jednostkowych przykładów, czy tam z jednostkowych zjawisk nie powinniśmy wyciągać ogólnych wniosków.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dźwięca.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Aleksander. Jestem mieszkańcem Podkarpacia, ale akurat jestem w trasie, także przepraszam za ewentualne tutaj przerwy. Myślę, że mnie dobrze słychać. Ja mam pytanie, może bardziej taką sugestię do pana prezesa. Ja jestem przedsiębiorcą i nasz biznes opiera się w dużej mierze na sprzedaży wysyłkowej. Jestem też patriotą. Jak najbardziej chciałbym korzystać z usług poczty, no ale niestety, no nie okłamujmy się, ceny poczty polskiej w porównaniu do waszej konkurencji, o której tutaj pan prezes już wspomniał, mówię o firmach zagranicznych, no są wyższe. No, my u nas liczymy każdą złotówkę. Dla nas wybór operatora jest równoznaczny z ceną tego operatora. No i niestety nieraz próbowałem tutaj no korzystać z usług poczty, ale no te przesyłki są, ja mówię o przesyłkach kurierskich, są dużo droższe niż przesyłki konkurencji. Nie wiem, jak to się kształtuje, ale jesteście może na 4. bądź 5. miejscu, jakbyśmy mieli taką drabinkę ułożyć. To jest raz. I dwa, troszkę mnie zmartwiła tutaj wypowiedź pana prezesa odnośnie kwestii doszukiwania się ratunku poprzez podnoszenie tych kosztów na przykładzie tam jakiegoś kraju, bodajże chyba
Włochów.
Była mowa o Włochach, tak, dokładnie. I właśnie nie bardzo, może ja nie zrozumiałem dokładnie sensu tej wypowiedzi, ale no wydaje mi się, że chyba nie tędy droga. No i bardzo bym prosił o jakby ustosunkowanie się, może wyjaśnienie mi bardziej, na czym miała polegać ta wypowiedź. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Ja może za chwilę. To był tylko przykład pewien różnych działań, które w różnych krajach w różny sposób wyglądały. Ale żeby być konkretnym, no to będzie tak, Polska jest jednym, i tutaj też dla pana wiedzy, Polska jest jednym z 4 krajów europejskich, gdzie ceny usług pocztowych w ostatnim czasie spadły o 11%. Nie tylko we Włoszech tak drastycznie wzrosły ceny, ale także w Niemczech wzrosły ceny, na przykład o 10%. Tak, to trochę wynika z tego, że rosną koszty utrzymywania sieci, że spada ilość przesyłek tradycyjnych, a ta sieć musi być do tego przystosowana i rosną. To nie jest tak, że to jest jedyne źródło zmian na poczcie, ale bym powiedział tak, tak jak pan powiedział o tych przesyłkach kurierskich, ja bym też tutaj trochę polemizował z tym, ponieważ bym powiedział tak, trzeba się dokładnie przyjrzeć cennikom, bo to jest kwestia różne firmy na przykład mają różne przedziały wagowe. Te przesyłki mają różną wagę, w różny sposób są klasyfikowane. W niektórych obszarach my jesteśmy tańsi, w niektórych na pewno jesteśmy drożsi, ale też na wybór, i też na to zwrócę uwagę, my jesteśmy firmą, która zatrudnia ludzi na umowę o pracę, która w związku z tym ponosi też większe koszty. Trudniej nam na przykład rozwiązać stosunek pracy, zlikwidować sieć i w związku z tym często też trudniej nam konkurować, tak? I teraz jest pytanie, czy ta zmiana w Polsce ma być iść w takim kierunku, że będziemy preferowali te firmy, które ograniczają koszty również pracownicze, czy ta zmiana ma iść w takim kierunku, żeby miały podobną możliwość konkurowania? To też panu pozostawiam odpowiedź na to pytanie, tak? No.
Jeżeli chodzi o same paczki, które można wysłać również przez platformę Envelo, na przykład nasza neopaczka do 2 kg jest najtańszą na rynku. Jej sprzedaż w naszej sieci internetowej rośnie bardzo szybko i ja mogę tu panu tylko powiedzieć, że po pierwsze jest to bardzo proste rozwiązanie, bo nie trzeba wypełniać kwitków na poczcie. Wystarczy wydrukować sobie z internetu, ma się zarchiwizowanym również wszystkie przesyłki, a następnie wystarczy ją zanieść na pocztę, zostaje tylko zeskanowana i priorytetowo odprawiona, więc takie przesyłki ma Envelo. Proponuję wykorzystać również ten kanał cyfrowy i wydaje mi się, że będzie pan zadowolony.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałabym poruszyć taką sprawę, mianowicie dzwonię również z Wrocławia i popieram tego pana niepełnosprawnego. Mianowicie chodzi o tę sprawę, że rzeczywiście również spotkałam się tutaj na poczcie, na Jedności Narodowej, że po prostu pani powiedziała, że ona nie może tego poprawić czy tam zmienić, ponieważ ona nie ma pozwolenia na wypełnianie takich druków, czy tam poprawić na przykład, prawda? Proszę tę sprawę poruszyć, bo na przykład są różne sytuacje i popieram w pełni tego pana, który dzwonił przed chwileczką z Wrocławia, że on jest niepełnosprawny, tym bardziej, że jest niewidomy. To powinna ta pani mu wypełnić, a nie żeby po prostu chodził i biegał po ludziach, żeby mu łaskawie pomogli wypełnić ten druk. Co jeszcze, proszę pana? Po prostu znaczki bardzo zdrożały. Na przykład ja żyję z głodowej renty. No to rzeczywiście dla mnie 2 złote znaczek, 1 to jest bardzo dużo, prawda? To jest po prostu koszt jednego chleba. Czy tam po prostu pół kostki masła. Co jeszcze? Nie wiem, po prostu są różne sytuacje. Po prostu państwo się lepiej orientujecie i dobrze znacie swoją sytuację. Po prostu róbcie tak, jak wam pasuje. Ja po prostu się muszę do tego dostosować. Co jeszcze? Chciałabym poruszyć taką sprawę, że tutaj po prostu pan listonosz, który doręcza nam przesyłki w naszej dzielnicy, Śródmieście. Jest po prostu cudownym człowiekiem, bardzo sympatycznym, bardzo miłym i po prostu uważam, że listonosze powinni być w odpowiedni sposób wynagradzani. Co jeszcze? Mianowicie po prostu jestem bardzo zdruzgotana tym impostem, ponieważ miałam do czynienia, 2 czy 3 przesyłki mi zginęły, których mi w ogóle nie dostarczono. Wpisałam po prostu do impostu, dostałam się akurat po prostu dzięki Poczcie Polskiej z Poznania myślałam, że to po prostu Poczta Polska zawiniła, otrzymałam dokładne dane i po prostu z impostem walczyłam listownie, ale oczywiście nic nie wygrałam i nie wskurałam, ponieważ przesyłki mi zaginęły, żądałam odszkodowania, ale oczywiście nic się takiego nie pojawiło. Oni się wypierali w żywe oczy, także jestem bardzo zadowolona, że tego impostu nie ma. Jestem zadowolona z Poczty Polskiej, niech Poczta Polska będzie jak najdłużej, całe lata i niech żyje. Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Tutaj odniosę się też, bo pojawia się ten wątek jeszcze niepełnosprawności. Tak jak powiedziałem, każda osoba niepełnosprawna powinna uzyskać pomoc od pracownika poczty. No, chciałem tylko, bo tutaj też nie padło i w poprzedniej wypowiedzi, w tej bardzo możliwe, że to na przykład chodzi o przekazy i wtedy no, nie ma możliwości wypełnienia, no bo takie są przepisy prawne, tak? Jeśli chodzi o przekazy pieniężne, no, to nie ma, więc będzie tak, jeśli to jest inny druk, innej natury, czy wypisanie adresu i tak dalej, no to pracownik ma, no powinien pomóc osobie, ale jeśli chodzi o przekaz finansowy, no to tutaj są ograniczenia prawne.
Napiszę do ciebie z dalekiej podróży, napiszę do ciebie na pewno. Wszystko się zmieni, choć którejś jesieni znów kwiaty za oknem twym świętą. Napiszę do ciebie, choć przecież rozumiem, że słowa niewiele już znaczą. Dlatego gdy w mroku odnajdzie mnie spokój, nie będę znów wiedział, jak zacząć. Nie nazwę cię kluczem obłoku na niebie i echem łączącym wśród aków i gwiazd. Nie nazwę cię nawet zgubionym wspomnieniem, bo wszystko co piękne dziś jeszcze jest w nas. Nie pytaj więc o nic, zbyt dobrze się znamy, wiesz przecież co z tobą, co ze mną. O jednym pamiętaj, z najdalszej podróży napiszę do ciebie na pewno. Nie nazwę ci kluczem obłoku na niebie i echem łączącym wśród statków i gwiazd. Nie nazwę cię nawet zgubionym wspomnieniem, bo wszystko co piękne dziś jeszcze jest w nas. Nie pytaj więc o nic, zbyt dobrze się znamy, wiesz przecież co z tobą, co ze mną. O jednym pamiętaj, z najdalszej podróży napiszę do ciebie na pewno. Napiszę do ciebie na pewno. Napiszę do ciebie na pewno.
W Radiu Maria trwają rozmowy niedokończone. Rola i zadanie poczty w świecie globalnej wioski. To temat naszych rozmów. Nasi goście, pan Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej S.A. i pan Paweł Usidus, prezes Poczta Polska Usługi Cyfrowe. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ach, tak mi miło jest, że się dodzwoniłam. Cieszę się niesamowicie, ponieważ właśnie to pracownik poczty mówi.
Pani ma na imię?
Bałgorzata, województwo mazowieckie.
Dziękujemy.
Duży staż już, bo już 30 parę lat. I nie mam wielkiego życzenia, bo tylko czekam na to właśnie, żeby ten etos pocztowca wrócił. Bo pamiętam te dobre czasy jako młoda dziewczyna 20-paroletnia, prawda? Te dobre czasy pamiętam i czekam na to z tego pocztowca i wielkiego życzenia nie mam. Zbliżają się święta, żeby tylko pan prezes spojrzał w kierunku Warszawy, polu warszawskiego i to już będzie bardzo dużo, bo tam jest moc pracy. Tam jest moc pracy, proszę wierzyć. Właśnie dziś jestem po nocy przepracowanej, ale naprawdę tam jest też potrzeba właśnie takiego najprawdziwszego gospodarza. I tylko tyle. To byłoby moje takie świąteczne życzenia.
Bardzo pani dziękuję za ten głos. Cieszę się, że pani pocztowiec do nas zadzwoniła. Mogę powiedzieć, że niedawno byłem na Werze w Warszawie, więc to jest związane z polem. Byłem i no to nie jest moja ostatnia wizyta. Wiem, że tam jest moc pracy, wiem, że brakuje
moc
nam ludzi.
Pracy,
nie, tylko w tym miejscu.
Tam są ręce potrzebne do pracy i my naprawdę będziemy prężną firmą, proszę wierzyć, bo ja mówię na przełomie tych lat, to ja naprawdę widzę to, prawda, na przełomie tych 30 paru lat. Ale potrzeba jest naprawdę, jest potrzeba jest ludzi przede wszystkim. Ludzi.
Tak
jak pan powiedział, ludzie podchodzili, ludzie pouciekali, pouciekali na dobrowolne odejścia. A teraz jest tak, jak jest. No ale musimy ratować to, co jest, prawda? Bo żebyśmy my nie utracili tego klienta. Po prostu, żeby nie utracić tego klienta, bo tam jest naprawdę, jest, ja to mówię, kura, która znosi złote jaja.
No i też mamy teraz, tak jak pani powiedziała, no poodchodzili ludzie i teraz mamy problem z zatrudnieniem, bo no nie da się ukryć, że rzeczywiście płace nasze często za tą pracę, która tam jest wykonywana, no są niskie i mamy kłopot ze znalezieniem.
Tak, jest.
I to jest taka kwadratura koła i no musimy sobie, bardzo pani dziękuję, jeśli chodzi o tą pierwszą część wypowiedzi, tak, no etos pocztowca, jest mi to bardzo bliskie, dlatego że taką formalną przygodę z pocztą zaczynałem w 98 roku, wtedy zacząłem pracę też na poczcie pierwszy raz, no i wtedy też ta sytuacja wyglądała nawet inaczej niż dzisiaj. Wtedy no też było większe poczucie służby. Później to stwierdzono, że to jest jakiś przeżytek, że trzeba wrócić, że poczta to jest firma biznesowa, A my wiemy właśnie, my pocztowcy, tak, czy ci ludzie, którzy mają też wcześniejsze doświadczenie i którzy tą firmę znają, czy poznali i tak jak sobie wyobrażają, to wiedzą, że bez poczucia służby, bez etosu nie będzie w niej dobrej pracy. No będę się starał i będziemy się wszyscy starali także z pani pomocą i z pomocą innych pracowników, aby ten etos służby nie tyle wrócił, bo on jest obecny wśród pracowników, ale by był bardziej widoczny również na zewnątrz. To jest związane i z kwestią wyposażenia w odpowiednie sorty mundurowe, czy w odpowiedni sprzęt, no bo to są wszystko elementy, których nam dzisiaj brakuje. My mamy po prostu lata cięcia kosztów w każdej dziedzinie.
Dziękujemy. Wszystkiego dobrego pani. Szczęść Boże. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Grzegorza. Witam panów.
Pan ma na imię?
Po pierwsze, dzwoni Robert ze Słupska.
Dziękujemy.
W pierwszych słowach to chciałem bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi Envelo, ponieważ, no tak trochę z życia, dzisiejsza sytuacja. Taka sytuacja, nagle jest włączona telewizja, trwam, leci audycja, rozmowy niedokończona i nagle okazuje się, że żonie się przypomina o matko, jutro dziecko miało przynieść znaczek pocztowy na lekcję, bo dzieci będą, prawda, wysyłać kartki. No i nie wiem, Pan Bóg tak chciał, leci informacja, że na Envelo można sobie znaczek wydrukować w domu. Więc przetestowałem. Natychmiast, no ile to, operacja łącznie z zalogowaniem się, z zarejestrowaniem się na portalu trwała może niecałe 5 minut i znaczek jest. Także już jestem gotowy, bez wychodzenia na pocztę, bez stania w kolejkach, o czym była mowa we wcześniejszych wypowiedziach. Także bardzo, bardzo dziękuję. Ale to też tutaj chciałbym dopowiedzieć taką jedną rzecz. No dowiedziałem się to dzięki telewizji Trwam, a myślę, że tutaj o takich... Jestem strasznym gadżeciarzem i jeśli chodzi o nowe rozwiązania, nowe nowinki techniczne, właśnie typu wykorzystanie smartfona, czy komputera, czy tabletu, to no jestem zawsze otwarty na takie sytuacje i nagle okazuje się, że można, no bo sobie ściągnąłem już aplikację Envelo na telefon, ale moim zdaniem tak troszeczkę, nie wiem na ile tutaj panów w tym rola, należałoby to nagłośnić, jakoś zapromować, ruszyć troszkę więcej marketingu w tym kontekście, żeby rozpropagować chociażby właśnie w szkołach. Właśnie taką akcję, że jest nowoczesność, mamy komputery, możemy korzystać z takich dobrodziejstw, nie musimy stać w kolejce na poczcie. To jest taka pierwsza sprawa, która mi tak przyszła na dzień dobry i z którą chciałem, bardzo długo próbowałem się dodzwonić. Bardzo chciałem tym telefonem podziękować właśnie za pokazanie takiego prostego, życiowego rozwiązania. Oto właśnie taka sytuacja. Ale przy okazji, jak już jestem przy głosie, pan prezes poczty mówił na temat tej nierównowagi konkurencyjnej, która ma miejsce na rynku, czy która miała miejsce na rynku jeszcze w poprzednich przetargach, gdzie w zasadzie stuprocentowym kryterium była cena. No w tej chwili jeszcze doszedł ten aspekt, czynnik społeczny, czy czynnik taki ludzki i sprowadzenie ceny do 60%. Myślę, że to jest po pierwsze bardzo dobry krok, bo właśnie buduje to taką stabilność wśród nawet tych pracowników poczty, którzy bardzo ciężko pracują i robią miliony kilometrów w skali Polski, donosząc te paczki, ale również powoduje to właśnie to, o czym pan prezes mówi, to jest ten kosztogenny proces i teraz my jako Polacy, my powinniśmy tak naprawdę spojrzeć to na to szerzej. Nie da się zbudować Krakowa, jeżeli nie będziemy właśnie myśleli troszkę szerzej niż tylko i wyłącznie sama cena. Sama cena już była. Teraz tak naprawdę my musimy również nie tyle może ratować, ale dokładać do to, o czym mówił pan prezes, że ludzie, którzy są zatrudnieni na umowach, mają zdolność kredytową, potrafią, mają jakąś stabilność w życiu, bo to są umowy na czas nieokreślony i tak dalej, i tak dalej. Także to jest olbrzymi, wielki krok. I tutaj widzę też takie zagrożenie, które zresztą w ogóle generalnie w firmach państwowych widzę. I to, co mnie martwi, bo to, co słucham i to, co panowie prezesi mówicie, brzmi naprawdę bardzo fajnie, rozsądnie, przemyślanie. Ale boję się jednej rzeczy, że tak jak każda firma państwowa, przy nowych wyborach, przy nowym rozdaniu zaczynają się zmieniać władze, zaczynają się zmieniać prezesi, zaczyna się zmieniać koncepcja, jakaś wizja i to powoduje, że poczta nie miała takiej ciągłości czy jakiejś przewodniej myśli, która by ją doprowadziła właśnie do tego XXI wieku. To, o czym zresztą pan prezes mówił, że zostaliście oprogramowanie z Poczta 2000 i tak dalej, i tak dalej. I boję się i widzę tutaj takie zagrożenie, żeby ten stan utrzymać, żeby tą myśl, którą pan prezes prezentuje i którą nam tutaj przedstawia, żeby to utrzymać w jak najdłuższym czasie. Ja panu życzę, panu prezesowi, obydwu panu prezesom życzę przede wszystkim, no, żebyście byli najdłużej urzędującymi prezesami, bo z tego, co słychać i naprawdę z tych krótkich wypowiedzi, to brzmi to dobrze, bo brzmi to dobrze i dla pracownika z jednej strony i dla klienta z drugiej strony, jak również dla państwa polskiego. Właśnie takich prezesów z takim propaństwowym, szerokim myśleniem nam brakowało. Oby jak najdłużej. I myślę sobie, że tak jak długo będziemy dyskutować, tutaj nie ma co dyskutować. Naprawdę tutaj trzeba zakasać ten kawę i tak samo pracownicy muszą zrozumieć, że teraz jesteście w takim momencie jako poczta. I mówię to jako klient, jako taki człowiek, obserwator zewnętrzny rzeczywistości, również biznesowej, że czeka was bardzo ciężka praca, ale w długim okresie ona się naprawdę opłaci wszystkim. I nam, Polakom, i państwu polskiemu, i klientom, i przede wszystkim pracownikom. Czego wszystko w nadchodzącym roku państwu życzę i nie tylko w nadchodzącym roku, oby ta prezesura była jak najdłuższa. A przy okazji na ręce księdza Grzegorza wszystkiego najlepszego z okazji 25-lecia Radia Maryja.
Wzajemnie. Panie Robercie, dziękuję, bardzo pięknie. Dziękujemy. Pozdrawiamy też małżonkę.
Pozdrawiam.
Dzieci w Boże.
Dziękuję bardzo.
Proszę mnie bardzo.
Bardzo mi miło było usłyszeć ten głos. Cieszę się, że nasz czas tutaj pomógł i to być może w prozaicznej sprawie, ale dzięki temu słuchacze Radia Maryja mogli dowiedzieć się, że Poczta Polska to nie tylko oddziały, ale także rzeczywistość wirtualna, rozwiązania, które łączą się z rozwiązaniami tradycyjnymi, a ten neoznaczek to nie tylko znaczek pocztowy, ale także możliwość wyedytowania sobie zdjęcia na tym znaczku, zaprojektowania go, wysłania na przykład kartki na święta, które się zbliżają z naszej aplikacji mobilnej bez wychodzenia w domu, który zostanie przez listonosza w sposób tradycyjny dostarczony. To także jest neolist, który można wysłać w wersji elektronicznej, a dojdzie w wersji analogowej. To jest jeszcze wiele, wiele innych elementów, które również służą biznesowi. I faktycznie o tym za dużo się nie mówiło, bo Poczta Polska jest tak znaną instytucją, że chyba w pewnym momencie zapomniano również powiedzieć, że Poczta Polska ma swoje usługi cyfrowe. Co prawda jest to młoda spółka, Envelo, platforma Envelo jest spółką, która ma 3 lata. 3 lata temu wystartowała sama platforma, teraz dochodzą nowe usługi. Envelo ma stać się również celowym, strategicznym partnerem państwa w e-cyfryzacji, czyli w budowie e-państwa. To są wszystko bardzo ważne rzeczy. Przypomnę, że skrzynka Envelo, która jest taką skrzynką pocztową, zapewnia państwu również tak zwane konto zaufane, gdzie można pójść wszystko jedno do jakiego oddziału pocztowego, założyć takie konto zaufane i będzie to konto zaufane miało taką samą wartość jak potwierdzenie, uwierzytelnienie w jakikolwiek inny sposób. Dysponuje nasze konto również cyfrowym stemplem pocztowym. To są wszystkie rzeczy, które, z których korzysta już dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy firm w Polsce. Bardzo wielu również indywidualnych użytkowników zachęcam do korzystania tego, bo to ułatwia czas, zmniejsza kolejki, a poza tym daje nowe możliwości i jest fajnym rozwiązaniem, szczególnie dla ludzi, którzy mają taką możliwość. Także my jako Poczta Polska naprawdę wchodzimy w ten XXI wiek. Potrzebujemy tylko siły, potrzebujemy tylko wsparcia, a wydaje mi się, że naprawdę będzie dobrze.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca i witam panów prezesów.
Dziękujemy.
I chcę się podzielić taką...
I mam na imię?
Mam na imię Maria, dzwonię z Lipin Dolnych.
Dziękujemy.
To jest Lubelszczyzna. I chciałam powiedzieć, że przepracowałam na poczcie 38 lat. Lubiłam tą pracę bardzo i jestem zadowolona. No zmiany, jakie teraz przechodzi poczta, no to są naprawdę porównać jak było kiedyś, jak się pracowało, a dzisiaj. Ale ja bardzo lubiłam tą pracę. Pracowałam z radością. Byłam przełożoną, byłam asystentem. Także bardzo, bardzo fajnie mi się pracowało i do tej pory jestem zadowolona z usług poczty. Bardzo są miłe panie, które mnie teraz zastąpiły. No i w ogóle wydaje mi się, że jednak poczta ma tyle tych placówek, że po prostu doręcza dużo lepiej jak usługi kurierskie, powiedzmy impost. Bo na przykład mnie się też przydarzyła taka sytuacja, że akurat była przesyłka. I była z opóźnieniem, była zaniesiona w inne miejsce. A jednak ten listonosz wiejski, bo ja właśnie mieszkam na wsi, jednak doręcza, no tak samo i w mieście, jednak doręcza, on już pracuje na tym stanowisku na pewno wiele lat, bo są wieloletni pracownicy i oni doręczają, wiedzą do kogo, jak doręczyć i po prostu są zorganizowani. Także ta praca... I poczta jednak powinna zostać, nasza poczta. Tak jak ta pani mówiła, tyle lat już przecież poczta działa i powinna działać dalej. No troszkę, ja też odeszłam na PDO, dobrze, że teraz jednak te placówki zostały, no bo tutaj obok mnie właśnie też miało być kilka zlikwidowanych, no ale pozostały i myślę, że teraz już zostaną. Także i ta audycja, która dzisiaj jest bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa. Słucham jej od początku. I życzę wszystkiego dobrego panom prezesom i oby to się wszystko dobrze ułożyło dalej. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy pani za głos. Jak słyszymy wypowiedzi pocztowców, ludzi, którzy pracowali na pocztę, to ten dźwięk służby, nie tylko pracy, ale służby pozostaje jako istotna wartość i to też za to bardzo pani dziękuję, za pani dotychczasową pracę. Pani tutaj użyła takiego skrótu PDO, czyli tak zwany program właśnie dobrowolnych odejść, który był na poczcie. To właśnie był program, który no, tak naprawdę redukował pracowników. W ten sposób ludzie odchodzili od pracy, poczta dzięki temu ograniczała koszty i też w konsekwencji likwidowała stosunkowo swoje placówki, tak jak pani zauważyła, no w tej chwili przestaliśmy to robić i nie będziemy likwidować placówek, raczej myślimy o tym, żeby rozszerzać działalność, utrzymać naszą sieć i wyzyskać jej wartość, również w takim kontekście, że stajemy się instytucją, która tak rozległą sieć może za chwilę mieć jedyna jako w Polsce, tak, bo nawet można powiedzieć, kilka lat temu banki także miały duże sieci, ale dzisiaj już także banki likwidują tą sieć. I są miejscowości, w których poczta staje się jedynym symbolem państwa polskiego i to symbolem, który ma podwójne znaczenie, dlatego że obok tego, że mamy te tradycyjne usługi i chcemy być obecni, to także staramy się na miarę dzisiaj naszych możliwości i chciałbym, żebyśmy to właściwie ocenili, ale naprawdę na miarę naszych możliwości modernizować Polskę, bo poczta to jest także ta instytucja, która Polska modernizuje. I tutaj także powiem jeszcze o dwóch takich ważnych inicjatywach, które niedawno, bo to są rzeczy, które już w tym roku, od czasu, kiedy jestem prezesem, zostały zrobione. To jest pierwsza, to otwieramy kolejne placówki z bezpłatnym dostępem do internetu. I wiem, że szczególnie dla niektórych młodych ludzi to wywoływało pewne rozbawienie, że w czasach smartfonów gdzieś jest otwierana placówka z darmowym Wi-Fi, ale jak zrobiliśmy pierwsze wyniki badań, to się okazało, że ta transmisja danych, które na te placówki mamy ustanowioną, jest bardzo często w połowie miesiąca wyczerpywana. Czyli to jest rzecz, która jest potrzebna. A drugą rzeczą, o której też powiem, to w tej chwili już możemy płacić kartą. I także to wywoływało, tam w gazetach wyśmiewano nas nawet z tego, że poczta się chwali tym, że można już płacić kartą w placówkach pocztowych. Z perspektywy Warszawy czy innego dużego miasta to może wyglądać trochę śmiesznie, ale zapewniam Państwa, że mamy takie badania i wiemy o tym, że jest szereg miejscowości, szereg miejsc w Polsce, gdzie poczta jest jedynym miejscem, w którym można płacić w tej chwili kartą. I to jest także taki aspekt modernizujący naszą polską rzeczywistość na miarę dzisiaj naszych możliwości. Ale to są wszystko takie kierunki, w których będziemy zmierzać. Chcemy zmierzać.
Znaczy, chciałem powiedzieć, że Poczta Polska Przyszłości, czyli Envelo, to jest też pewien przykład tego, że chcemy iść do przodu, że nie zostawiamy tych zaniedbań, tego, co niestety przez wiele lat było psute, bo instytucja, jaką jest Poczta Polska, ma swoją tradycję, ma swoją długoletnią historię, kilkusetletnią, jak już mówiliśmy wcześniej, i nie można niszczyć takiego dobra narodowego. A następne dobro narodowe, które będziemy tworzyć, to będzie państwo cyfrowe, to będzie świat cyfrowy, świat rzeczywistości wirtualnej, doskonale współgrający z tą pocztą tradycyjną, która jest jakby uzupełnieniem tego świata, które czeka nas już niedługo.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Króluj nam Chryste.
Zawsze
witam
i wszędzie. Witamy.
Ojca Grzegorza i gości szanowni.
Dziękujemy.
Na imię mam Teresa. Chciałam powiedzieć, że ja pracowałam też na poczcie dawno, dawno. Wtedy wszystko się na poczcie robiło, ale dzwonię szczególnie w tej sprawie. Kto w ogóle dopuszcza inne firmy? Ja na przykład dużo zamawiam w sklepach internetowych, Allegro i tak dalej. I z czym się spotykam? Że piszą sklepy czy kontrahenci, piszą takie rzeczy, że poczta jest niepewna, bo przesyłki giną. No ja jestem zbulwersowana takimi informacjami, kto w ogóle do tego dopuszcza. Kto dopuścił, żeby jakiś impost, przesyłki sądowe, bo to też ważne, urzędowe przesyłki, żeby jakiś impost przenosił. Ten impost to w ogóle to jakaś pomyłka, zdecydowanie. Poczta zawsze powinna być pocztą polską. No nie wiem, bo to teraz te mundury niemodne, ale to też robi wrażenie i tak jak gdyby dodaje takiego prestiżu dla pracowników poczty, czy właściwie tych, którzy przynoszą przesyłki. Ja jestem zadowolona z usług pocztowych, gdzie tylko jest możliwość, że mam do wyboru pocztą polską, a innymi na przykład nie znoszę tych zagranicznych UPS czy DHL, bo oni to owszem przyjadą, zawiadomo, zostawią awizo albo i nie i później trzeba szukać wiatru w polu. Poczta zostawi w placówce i jeśli mnie nie ma w domu, czy nie skontaktują się ze mną, to ja mam możliwość odbioru tego do 2 tygodni bodajże. Tak czy inaczej, o Pocztę Polską powinno dbać państwo też polskie, a nie wpuszczać na rynek takich po prostu dziwnych usługodawców, przewoźników, którzy no, na pewno nie mają nic wspólnego ani z naszym budżetem, ani z podatkami w Polsce, ani też z jakością usług. O, to chciałam powiedzieć. No i pozdrawiam wszystkich pocztowców.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy pani za głos i cieszę się, że padł taki głos, który zauważył nasze przewagi konkurencyjne, bo tutaj już różne głosy w trakcie naszego spotkania dzisiejszego padały. Za wszystkie państwu dziękuję. No niektóre były krytyczne, zwracające uwagę na cenę naszą i na kwestie dostępności, czy tam pewnych z obsługą problemów, ale tutaj też właśnie dzięki pani pojawił się taki głos, który zwrócił uwagę na to, co jest tym, czego nikt inny nie oferuje, tak? Czyli tą stabilnością miejsca, na przykład odbioru, że to są rzeczy, które można odebrać w 2 tygodnie później. To jest stabilność w większości wypadków listonosza, które proszę zwrócić uwagę, że w dzisiejszych czasach kwestie związane z bezpieczeństwem nabierają coraz większego znaczenia. I to, że my mamy pracownika, który jest na stały etat, czyli jego stabilność pracy jest dużo większa, także w związku z tym bardzo często jego odpowiedzialność i chęć do związania się z firmą czy z ludźmi, dla których pracuje, ma to swoje znaczenie. I też dziękuję, dlatego też pani dziękuję za ten głos, bo on zwraca na to uwagę i to jest też wartość naszej firmy. Mogę powiedzieć, że jedna z firm z handlu internetowego, którą pani wymieniła, podpisała już z nami umowę i także my jesteśmy już jej dostawcą. Dotychczas tak nie było, właśnie korzystała z firmy konkurencyjnej, ale dzisiaj możemy wybierać Pocztę Polską i do tego państwa serdecznie namawiam.
Były czerwone maki na szczycie i krótki rozkaz: musicie, musicie. Był los tułaczy, tułaczy życie, a Polska w sercach, gdzieś w obcym świecie. Poznałem kiedyś tę drugą Polskę, tam na obczyźnie chłopaki swojskie, jedno marzenie, że kiedyś wrócą na polską ziemię, a tu nad Wisłą we zwolnym kraju przyszło żyć jakby na dróg rozstaju. Niby też Polska, lecz jaka Polska, w Bogu i w sercach nadzieję swe niosła. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, w nucie Chopina, w wierzbach Mazowsza, w ogniu historii dumna i zniosła, wciąż w naszych sercach ta nasza Polska. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, bursztyn Bałtyku i węgiel Śląska, dumna, odważna, tak jak to Polska, swarna i gwarna, choć czasem gorzka, po prostu Polska, po prostu Polska.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Gości w studiu i ojca.
Bardzo dziękuję.
Ja mam takie krótkie pytanie.
Pani ma na imię?
Alicja z południa Polski.
Dziękujemy.
Co dalej planujecie z agencjami pocztowymi? Bo polikwidowane były poczty, prawda? No i na przykład akurat ja prowadzę, jestem trzecią osobą, która prowadzi u nas w miejscowości agencję pocztową. Dosyć dużo jest klientów, bo to była dosyć duża poczta. No i jestem ciekawa, co właśnie ten nowy zarząd planuje, jeżeli chodzi o te agencje pocztowe. bo prawdę mówiąc, jeżeli to jest punkt dosyć duży, to prowadzę go w domu i jest pracy tyle, że nie można prowadzić nic obok, czyli nie można to prowadzić w sklepie, nie można to prowadzić obok, bo jest tyle pracy, że jedna osoba po prostu, żeby obsłużyć klientów, ma co robić. I teraz jest jeszcze taki mankament, że jeżeli ja dbam o klientów, czyli ja jestem przedstawicielem też tej poczty w pewnym sensie, i na przykład mam klientów, którzy przekonali się, już przychodzą na pocztę i posyłają w tej agencji na przykład paczki, to jeżeli mam takich klientów, którzy przekonali się i wrócili jakby, jest ich dużo, to wtedy poczta mi ich odbiera, oferując jakby korzystniejsze warunki. Czy nie należałoby pomyśleć wtedy też o tym agencie, żeby on z tego też jakiś tam minimalny profit miał, a nie odbierano go całkowicie, bo przecież on próbuje dbać tak samo jak i pracownik poczty o klienta. I jakby tego klienta przyciąga, bo ten ktoś nie idzie do innej kurierskiej firmy, tylko jeżeli ja jestem odpowiednio nastawiona do tych klientów przyjaźnie i oni też po prostu przekonują się, no to jakby to jest takie podbieranie potem. No nie jest to sympatyczne, chociaż nie narzekam na współpracę, ale chciałam się dowiedzieć, co zamierzacie dalej, jeżeli chodzi w przyszłości o te punkty agencyjne, agencje pocztowe.
Dziękujemy bardzo pani.
Tyle chciałam.
Szczęść Boże, na antenie. Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
Także dziękuję pani za głos, dziękuję pani za pracę, za to, że w taki sposób związana jest pani z naszą firmą. Agencje pocztowe są istotnym uzupełnieniem naszej sieci. Chcemy je utrzymywać tam, gdzie będzie potrzeba rozwijać, ale mogę też powiedzieć, że również tam, gdzie uznamy, że praca agenta jest tak obciążona, czy wymaga powołania urzędu pocztowego, no to będziemy w miejsce agencji powoływać urzędy pocztowe. No to jest też taki cel właśnie nie tylko utrzymywania tej sieci pocztowej, o której mówiłem, ale także jej rozwijania w miarę oczywiście naszych możliwości i z uzasadnieniem biznesowym. No jeśli pani mówi o tym, że ta pani agencja się tak rozwinęła i że jeśli jest klientów coraz więcej, no to pewnie tam służby pocztowe w pani regionie no sprawę badają i bardzo możliwe, że powstanie tam urząd pocztowy, ale no nie mogę tego powiedzieć. Mogę powiedzieć też tylko tyle, że no jeśli ta praca, o której pani mówi, wygląda tak, jak opowiada pani, no to jestem za nią pani i wdzięczny i zakładam, że jest ona w odpowiedni sposób doceniana i w przypadku powołania urzędu to również pani praca byłaby doceniona. Jeśli chodzi o tę kwestię związaną z podbieraniem klientów, to jest taki pewien problem, który jest nie tylko dotyczy agentów, ale no to jest też taki pewien element naszej zmiany wewnętrznej, którą musimy zrobić, bo mieliśmy takie nastawienie biznesowe wewnątrz firmy powodowało na przykład rywalizację wewnętrzną pracowników albo i na przykład służby sprzedażowe często rywalizowały z pracownikami poczty odpowiedzialnymi za sprzedaż detaliczną. I to są też takie elementy, które no my w całości naszej firmy musimy się im przyjrzeć i musimy zmieniać, tak, żeby ta wewnętrzna konkurencja nie była konkurencją, która oparta jest na jakimś tam kanibalizacji usług. Na to musimy zwrócić uwagę, musimy wziąć pod uwagę różne czynniki, nie tylko taki bezpośredni zysk i biznes, ale również to, żeby taką osobę jak pani, która potencjalnie przynosi nam klientów, pozyskuje ich, nie zniechęcać do tego działania. To są też takie elementy na pewno, na które musimy zwrócić uwagę i dziękuję pani za ten głos.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo, słyszymy się?
My,
tak? Słyszy nas pani?
Tak.
Halo?
Halo, czy słychać mnie?
Teraz bardzo ładnie. Pani się nam przedstawi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja dzwonię z Suwalszczyzny, mam na imię Justyna.
Na wieki wieków, amen. Prosimy.
No, z racji różnych doświadczeń życiowych miałam ostatnio bardzo dużo doświadczenia i kontaktów z pocztą i z InPost. Podpisuję się absolutnie pod moją przedmówczynią, która mówi, że poczta daje stabilizację w tego typu usłudze, co do miejsca, co do osoby, która doręcza, co do rzetelności. Natomiast no, słucham tego programu od pewnego momentu. Nie wiem, czy ktoś poruszał przede mną ten problem, ale chciałabym zwrócić uwagę, żeby poczta wróciła do formy urzędu. Czyli ponieważ to jest miejsce, gdzie jest szczególna usługa, prawda? Są szczególne informacje, szczególne przesyłki i te przyjemne, i te mniej przyjemne. I wchodzimy obecnie na pocztę, a poczta jest takim sklepikiem, gdzie jest bardzo dużo pracy, bardzo dużo jakichś upominków okolicznościowych związanych z różnymi formami świąt i w okresie uruchamiania jak gdyby nowego roku szkolnego również tego typu usługi. I to ja przyznam, że mnie to trochę razi. Nie wiem, czy razi to jeszcze kogoś, ale jak gdyby jest przewaga tej usługi takiej związanej ze sprzedażą, chociaż nie zauważyłam, żeby klienci z tego szczególnie korzystali, nad tą usługą sensu stricto, po którą tam idziemy, nie? To jest jeden element. A drugi element to absolutnie ogromna prośba, żeby w małych miejscowościach, gdzie były urzędy pocztowe, żeby one mogły tam wrócić w takim zakresie, jaki to jest możliwy. Ponieważ poczta daje również jakiś poziom nobilitacji danemu miejscu, danej gminie, prawda? Kiedy znika poczta, znika posterunek policji, bo są duże gminy, gdzie właśnie te dwa elementy poznikały i to jest jak gdyby już taki sygnał, że ta gmina zamiera, nie? Jako gmina, nie? Czasami też znika lekarz. Również, ponieważ niedobór jest lekarzy w terenie i to daje bardzo duże utrudnienie, zwłaszcza no, dla starzejącego się społeczeństwa, również na wsi. To tyle chciałam powiedzieć.
Dziękuję bardzo, pani Justyno. Panowie.
Pani Justyna, pozwolę sobie też tutaj tak zwrócić do pani, poruszyła taki ważny aspekt o tym, o czym też już mówiliśmy, ale taki aspekt, do którego warto wrócić, do tej roli społecznej, do tego poczucia, że poczta spełnia nie tylko tą rolę dostarczania usługi, ale jest również takim miejscem, o którym pani powiedziała, że nobilitacji, a ja bym powiedział, że takiego poczucia obecności państwa polskiego, bo tak jak pani powiedziała, jest policja, jest poczta, to są te oznaki obecności państwa polskiego. Mogę powiedzieć, że urząd pocztowy jest nadal nazwą, która poczta ma prawo stosować i będziemy stosować w coraz większym zakresie. To także z takich powodów, które były związane ze zdefiniowaniem dotychczas poczty jako, czy ze staraniem się zdefiniowania poczty jako wyłącznie firmy biznesowej, odchodzono trochę. My dzisiaj wiemy, że zapotrzebowanie i takie poczucie społeczne jest jednak na to, żeby był urząd, że tak jak pani powiedziała, że to jest takie miejsce, gdzie się odbiera różne przesyłki, często urzędowe i warto, żeby to miało swoją rangę. To zresztą jest bardzo ciekawe spostrzeżenie również w takiej naturze, że my prowadzimy badania związane z dostarczeniem przesyłek paczkowych i wiemy, że na przykład od pewnej wartości paczki czy przesyłki ludzie chcą otrzymywać w odpowiednim otoczeniu. To nie, że nie każda przesyłka będzie odebrana, czy chęć jej odebrania w każdym miejscu. Im przesyłka bardziej wartościowa, tym ludzie chcą, żeby miała, żeby ten odbiór odbywał się w otoczeniu, które związane jest z poczuciem bezpieczeństwa, czy także z pewnym wyglądem. I to wszystko ze sobą jest związane, tak? Także mamy dzisiaj już także wiedzę o tym, że ludzie chcą, żeby poczta także miała swoją rangę taką, że to jest coś więcej niż wyłącznie placówka usługowa, czy też jak tak jak pani powiedziała, że związana z handlem, ja tu mogę też pozwolić sobie na taką drobną polemikę, że takie odczucie, że nie ma zainteresowania tą sprzedażą, jest subiektywne, no jednak gdyby nie było, to byśmy jej nie mieli. Ale ja bym chciał, i na to będziemy zwracać uwagę, żeby to było w większym stopniu uporządkowane i żeby docelowo spełniało tą rolę, do której poczta w naszym przekonaniu powinna także dążyć, czyli żeby dostarczała obok usług pocztowych czy logistycznych również tego typu usługi związane na przykład z dostępem do prasy czy książek, które w innych miejscach mogą być za chwilę już niedostępne. Żeby także ten aspekt w naszej sieci był obecny.
Chciałem powiedzieć, że istotne jest to zaufanie, to poczucie bezpieczeństwa i poczucie tego, że Poczta Polska jest jednym z instrumentów państwa. Właśnie podejście do tego, że jest jakoby urzędem, mimo że zarazem firmą biznesową. To samo się dotyczy tego, co ma być w przyszłości, do Poczty Polskiej przyszłości. Ważne jest też, żeby ten cały proces cyfryzacji naszego państwa, czyli możliwości otrzymywania z urzędów, z gmin, z sądów, naszej korespondencji biznesowej, od notariusza na przykład, prawa jazdy, czy dowodu rejestracyjnego też odbywał się w sposób bezpieczny i zaufany. Na platformie, która jest Polska i do której mamy pewność i bezpieczeństwo, że nasze dane najlepiej są tam przechowywane i że my możemy nad nimi zapanować. Dlatego też przyszłość Polski, cyfryzacja państwa polskiego powinna się opierać o tą instytucję. Dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Urszula z województwa mazowieckiego. Mam takie może banalne pytanie, ale ponieważ na poczcie panie tak na mnie naskoczyły ostatnio, miałam taki incydent, to właśnie chciałam góry zapytać. Zakupiłam na poczcie, konkretnie w Grodzisku Mazowieckim, pudełko takie mają, poczta ma gotowe opakowania na przesyłki. Dużo, 4,90 to pudełko tylko kosztowało. I ponieważ chciałam wysłać do firmy produkt, który mi przysłała, oni sobie zażyczyli, żeby w ich opakowania, więc w folii. No więc mówię, dobra, odeślę wam to w folii. Odesłałam w tym ich opakowaniu w folii. Pani na poczcie oczywiście przyjęła mi tą przesyłkę, odesłałam to i proszę ją, żeby mi przyjęła zwrot tego kartonu. To nie są dużo pieniądze, 4,90. To co pani powiedziała, że nie, ona mi nie odda pieniędzy i nie przyjmie tego towaru. Więc ja się pytam, dlaczego? Bo my w ogóle nie wiemy, czy pani u nas kupiła. Ja mówię, jesteście moim powiatem, tutaj przyjeżdżam, a proszę podać mi, dać mi paragon. Ja mówię, ani paragonu od was nie dostałam, ani nic. I bo wy za nic nie dajecie paragonu, tak nawiasem mówiąc. No i skończyło się na tym, że ja mogę sobie za te 4,90 w piecu kartonem rozpalić, chociaż pracuję w firmie, gdzie cały bagażnik bym wywiozła, żeby sobie w piecu rozpalać. Pytam się, dlaczego? Jakie prawa są naszych klientów względem poczty, jeżeli nie mam coś do zwrotu, a paragonu nie dostaję?
Dziękuję bardzo.
Proszę panią, no... Dziękuję. Powiedzmy tak, tutaj to nie jest kwestia tylko praw, ale także uprzejmości. Za tą panią bardzo przepraszam, jeśli miała miejsce taka sytuacja, no bo jeśli ten karton nie był zniszczony, ani nie miał śladów użycia, no to może z powodów takich uprzejmościowych, nie tylko z powodów prawnych, pracownik powinien pani przyjąć ten paragon i zwrócić. No ale to jak wiemy w życiu, że nie tyle nawet zależy od przepisów czy od prawa, co bardzo często od woli i kultury osobistej pracownika. Różnie to bywa. Ja bym też prosił o... Mam nadzieję, że to był taki przypadek jednostkowy, ale prosiłbym też o pewną wyrozumiałość w razie czego, w razie tego typu sytuacji wobec pracowników poczty. Tak jak starajmy się być w ogóle wyrozumiali wobec siebie nawzajem, dlatego że no często oni mają też ciężką pracę, mogli mieć zły dzień. To nie jest usprawiedliwienie oczywiście w żaden sposób i za źle świadczoną usługę każdego rodzaju przez pocztę i przez pracowników poczty państwa przepraszam, ale tak jak mówię, no czasami uśmiechem więcej się załatwi i proszę zrozumieć, że mogło być to, i tak zakładam, że pewnie tak było, a nie żadna zła wola, że miała pani może jakiś zły dzień i tak się po prostu przytrafiło. No przykro mi bardzo, tak jak mówię, no taka sytuacja jest, raczej trudno ją sprecyzować w przepisach czy w jakichś rozporządzeniach. Raczej to jest kwestia naszej wzajemnej do siebie życzliwości. Namawiam do tego pracowników Poczty Polskiej, żeby obok obowiązków również byli życzliwi wobec klientów. Myślę, że mogę z dużą pewnością powiedzieć, że w większości wypadków tak jest.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże, Pani.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwna.
Teraz i zawsze.
Grażyna Starnobrzega. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Cieszę się, że temat jest bardzo taki na czasie. Ponieważ ja... no tak troszeczkę już tyle mniej, ale prowadziłam firmę, na której to przychodziły różne przesyłki. Takie typu wiążące mnie, prawda, z moją pracą. No i miałam taki incydent, ale to się powtarzało, bo widziałam, z InPostu przyjeżdżał pan czy pani na rowerze. Któregoś razu, będąc akurat przy furtce, niejednokrotnie jak był list polecony, to nawet nie było dzwonka, tylko po prostu była karteczka w skrzynce. Natomiast byłam akurat przy furtce i pan idzie takim troszkę rozbawionym krokiem, a że to były takie broszury dla mnie, więc mówi, no pewnie będzie miała pani makulaturę od razu. Więc uważał, że ja po prostu pewnie się zgodzę, niech pan tego mi nie przynosi, prawda? To był bardzo... Z impostem mam raczej mało przyjemne, że tak powiem, wspomnienia już, bo nie przychodzą. Natomiast u nas pan Marcinek dzwoni, pani Grażynko, mam telefon, mam polecony list. To jest praca, to jest... Współpraca to jest pomoc. Nie zawsze jest ta moja furtka otwarta, nie zawsze mam telefon przy sobie, ale wiem, że za chwileczkę pan Marcinek podjedzie. Bardzo jestem, chwalę pocztę, u nas jest bardzo klimat na poczcie w Tarnobrzegu, wspaniały. I uważam, przez wszystkie punkty, które zostały polikwidowane, bo mam znajome osoby, które mieszkają poza obrębem miasta, też polikwidowane zostały punkty, bardzo źle. Pochwalam Poczto Polsko, pracuj, szczęść Boże Poczcie Polskiej, Radiu Maryja, które jest cudowne, które pomaga, otwiera ludziom umysły i że możemy o tak ważnych sprawach dla naszego kraju rozmawiać, wspierać się i zwracać uwagę. Alleluja i do przodu.
Bardzo dziękujemy. Pozdrawiam pani.
Pozdrawiam serdecznie. Radio Maryja, Ojca Ryzyka. Pana prezydenta przy okazji i rząd cały, a przede wszystkim ojca Grzegorza w tej chwili i pana ministra, który właśnie cierpliwie tłumaczy, odpowiada. Szczęść Boże, dobranoc.
Dziękuję. Miło pewnie panu jednemu i drugiemu prezesowi. Panowie.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy
bardzo dziękujemy.
Gdybyśmy chcieli podsumować i głosy, czy z czym panowie chcieliby nas zostawić, naszych słuchaczy, bo też tak myślimy, że audycje, te rozmowy niedokończone mają służyć temu, by nie tylko była to niedokończona rozmowa, ale byśmy nauczyli się patrzeć na pewną rzeczywistość, może właśnie dzięki waszemu doświadczeniu, dzięki temu też, jaką firmę ważną dla państwa polskiego, dla naszej ojczyzny reprezentujecie. Pan prezes Paweł Usidus.
Chciałem powiedzieć, że Poczta Polska to olbrzymia tradycja, wielki dorobek wielu pokoleń Polaków. Była próba jej zniszczenia, sprywatyzowania. Dzisiaj już to wszystko, mam nadzieję, że za nami, a zarazem przed nami wielkie wyzwanie. Cyfryzacja państwa polskiego, e-substytucja, czyli przekazywanie usług pocztowych w sposób elektroniczny, czyli poprzez platformę Envelo, na przykład zakup znaczka pocztowego, którego można samemu sobie wyedytować, wysłanie kartki pocztowej na święta, wysłanie maila w postaci listu, który zostanie doręczony drogą poprzez listonosza, a czy wiele, wiele innych usług, które są już dzisiaj dostępne na platformie Envelo, a ponadto to, co nas czeka. czyli doprowadzenie naszego kraju do sytuacji, w której będziemy w podobnym, dobrym, ponad dobrym poziomie, jak jest w innych krajach Unii Europejskiej, bo to tak naprawdę jest kwestia cywilizacyjnego wzrostu, nie tylko technologicznego naszego kraju.
Bardzo dziękuję i teraz głos pana prezesa Przemysława Sypniewskiego.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wszystkie głosy i głosy klientów i pracowników poczty i byłych pracowników poczty. To dla nas bardzo miłe spotkanie, ciekawe informacje. Za to wszystko dziękuję. Chcę Państwu powiedzieć, że firma, którą kieruję, jest firmą, którą uważam, że jest firmą wspaniałą. Nie tylko przez swoją bogatą historię, ale przez zaangażowanie swoich pracowników, przez to, że potrafiła już przetrwać szereg kłopotów, problemów, zakrętów historii i wiele burz biznesowych. Mam nadzieję, że będzie tak w przyszłości i chcę Państwu zapewnić i prosić, żebyście za taką tą firmę uważali, że poczta była i jest i mam nadzieję, że będzie pewną, zaufaną i bliską dla nas wszystkich.
Bardzo dziękujemy. Kogo chcecie pozdrowić? Bo pewnie pierwszy raz jesteście w studiu Radia Maria, panowie.
Tak, ja chcę pozdrowić swoją rodzinę, swoją żonę i synków, jeśli słuchają. Pewnie śpią, a jeśli nie, no to bardzo ich serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.
I ściskam mocno.
A ja wszystkich najbliższych i przyjaciół, którzy nas słuchają.
Bardzo dziękuję. Dziękuję też i Państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony. Dziś temat, który podejmowaliśmy w rozmowach niedokończonych, rola i zadania poczty w świecie globalnej wioski. Naszymi gośćmi byli pan Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej S.A. i pan Paweł Usidus, prezes Poczta Polska Usługi Cyfrowe.